będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy słuchaczy Radia Maryja i zapowiadane już rozmowy niedokończone. Kolejna, druga ich część. Mówimy na temat literatury i niepodległości, więc te relacje, niepodległość a literatura, już było dużo powiedziane w pierwszej części naszego programu, że właśnie literatura ma wpływ, miała wpływ, ma wpływ na kształtowanie się niepodległej Polski, szczególnie w czasie czasów wielkich zaborów, 123 lata niewoli, wtedy to właśnie literatura, poezja, proza wpływała na postawy, na serca Polaków. O tym rozmawialiśmy i rozmawiamy nadal, są nasi goście. Pan profesor Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany Wiesław Ratajczak, historyk literatury. Witamy serdecznie.
Cześć. Niech Boże. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. I kolejny gość, pan profesor, tym razem Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, doktor habilitowany Maciej Gloger, także historyk literatury. Witamy serdecznie.
Cześć Boże.
Cześć Boże. I tytułem pewnego wstępu, ale też dla tych słuchaczy, którzy może nie byli z nami w pierwszej części, a chcemy zarysować jakąś panoramę, bowiem mieliśmy pewien problem, jak przedstawić, prawda, te relacje literatury i niepodległości, mając na uwadze ponad 100-kilkadziesiąt lat. No, nie da się powiedzieć wszystkiego. Z drugiej strony trudno jest wybrać jednego, drugiego pisarza, tylko jemu poświęcić czas. Więc jednak idziemy ku tej panoramie, ku pewnemu takiemu, jakby powiedzieć, troszeczkę uogólnieniu, ale również chcemy przedstawić też konkretne przykłady. Tak jak mówimy, prawda, to była literatura ku pokrzepieniu serc, to była poezja, która miała budzić ducha narodowego, a z drugiej strony też miała niejednokrotnie dawać otuchę, jakieś tam, prawda, ciepło, jakieś tam pocieszenie. Bardzo prosimy, otwieramy uszy, słuchamy naszych gości, profesorów. Pan profesor Ratajczak, Poznań.
Myślę o literaturze XIX wieku, o literaturze i kulturze czasów zaborów przez skojarzenie z wczorajszym Marszem Niepodległości. Dzieje polskiej kultury XIX stulecia to jest taki wielki Marsz Niepodległości. Wszystko rozpoczyna się przecież tym strasznym zdarzeniem. Już w wieku XX nasz znakomity pisarz, Polak, piszący po angielsku, Joseph Conrad, powie o tym wydarzeniu zbrodnia rozbiorów. I rzeczywiście było to wydarzenie w skali europejskiej dotąd niespotykane. Państwo historyczne, państwo mające za sobą tak wspaniałą przeszłość, państwo dysponujące tak wspaniałą kulturą, także kulturą polityczną, zostaje na skutek umowy sąsiadów wymazane z mapy Europy. Po cóż więc nieistniejącemu państwu, po cóż podzielonemu narodowi, literatura. Właściwie rzec można, że kultura polska powinna stopniowo ulec jakiejś anihilacji, wtopić się w kulturę niemiecką, Prus, niemiecką, Austrii, rosyjską, Wielkiego Cesarstwa. To byłby naturalny porządek rzeczy. A jednak już od pierwszych lat wieku XIX rozpoczyna się ta potężna praca ducha. Ten potężny wysiłek ludzi pióra, a także przedstawicieli innych sztuk i nauk, także historyków, którzy tę, wydawałoby się, niepotrzebną nikomu poza Polakami pracę nad polską kulturą, polską literaturą zaczną wykonywać. Wszystko zaczyna się, powiedzieć można skromnie, od takich tomów, jak chociażby potem wielokroć wznawiany zbiór śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. To jest rzeczywiście coś niebywale ważnego, że gdzieś w pierwszych dziesięcioleciach doby rozbiorów, w 1816 roku ukazuje się książeczka rozpoczynająca się od Bogu Rodzicy, a potem wierszowanych scen związanych z kluczowymi, fundamentalnymi momentami dziejów narodu, aż do czasów napoleońskich. I ta książeczka stanie się taką pałeczką w sztafecie przekazywaną przez kolejne pokolenia. I od tego skromnego początku zaczynają się dzieje literatury, która służy podtrzymaniu, a przede wszystkim rozwojowi polskiej narodowości, polskiej kultury. Z jednej strony więc chodzi o ocalenie pamięci pierwszej Rzeczpospolitej, tego niezwykłego, unikalnego tworu politycznego, kulturalnego, tej wielkiej różnorodności języków, wyznań, którą jednoczyła właśnie idea wspólnej republiki, Rzeczpospolitej. Więc z jednej strony pamięć o tym niezwykłym dziele miała przetrwać, a z drugiej oczywiście trzeba było przygotować grunt na to, z czego nikt, a przynajmniej nikt z wielkich, rezygnować nie chciał, czyli pod przyszłą polską niepodległość. Ta droga okazała się długa. Pewnie nikt w pierwszych dziesięcioleciach XIX stulecia nie wyobrażał sobie tego, jak ona będzie długa. Ale jej przebycie nie byłoby możliwe bez polskiej literatury, bez polskiej kultury. Przyznaję, że dla mnie dawniej, a myślę, że i dziś trzeba byłoby do tego powrócić i mocniej się nad tym zastanowić. Szczególnie inspirujące było to, co o polskiej literaturze i polskiej kulturze wieku XIX mówił i pisał święty Jan Paweł II. Nie można zapominać, a jako polonista chętnie to podkreślę, że był on także polonistą, że przecież rozpoczynał od studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, od pracy o Stanisławie Brzozowskim, że przedtem miał przecież ten zasób ogromny polskiej literatury, polskich pięknych zdań, jaki nabył w Teatrze Amatorskim w Wadowicach i w znakomitym tamtejszym gimnazjum. Dla Jana Pawła II, no a wcześniej oczywiście dla biskupa, arcybiskupa Wojtyły, to dziedzictwo XIX wieku było niezwykle istotne. Właściwie był on pewnie jednym z najbardziej oddanych czytelników Norwida. Wiele można znaleźć w jego pismach odniesień do Mickiewicza. Wiele, a powiedziałbym, że jedna z pielgrzymek do Polski była wręcz zbudowana na cytatach. Ta pielgrzymka, w której Ojciec Święty wzywał do wielkiego polskiego czynu, ta pielgrzymka była w dużej mierze zbudowana na nawiązaniach, cytatach do pism Stanisława Wyspiańskiego. Tą wielką literaturą XIX-wieczną Jan Paweł II oddychał. Z niej uczynił fundament przesłania do Polaków, a myślę, że też w wielu przypadkach do innych narodów. Wracając jednak do tego Marszu Niepodległości. Marszu Niepodległości polskich pisarzy XIX stulecia. Oczywiście nie możemy wszystkich uczestników tego marszu dokładnie scharakteryzować i zapewne wielu z nich trzeba będzie pominąć, nawet nazwiska nie wymieniając. No to tak jak w tym tłumie, który szedł wczoraj ulicami Warszawy. Ale są takie postaci, takie wielkie duchy, których w żaden sposób pominąć się nie da. To oczywiście Adam Mickiewicz, to oczywiście Juliusz Słowacki, to oczywiście Zygmunt Krasiński. To także ten, który niemal równocześnie z nimi debiutuje, czy ma podobne doświadczenia, ale rozpoczyna tę działalność na polu nie poezji, jak ci wcześniej wymienieni, lecz prozy, myślę o Józefie Ignacym Kraszewskim, wielkiej instytucji polskiej kultury, polskiej literatury XIX wieku, pisarzu niezwykle płodnym, człowieku znanym i podziwianym w całej Europie, wielkim nauczycielu historii, tak by można w skrócie powiedzieć, może będzie okazja, by do tego wrócić. I dalej, idąc w to stulecie XIX, myśląc o romantyzmie, zapewne trzeba wymienić i tych skromniejszych, wspomnieć o Wincentym Polu na przykład, wspomnieć o już wymienionym przeze mnie Norwidzie, Potem przychodzi ten czas przełomu związanego z klęską powstania styczniowego, czas literatury już innej, ale przecież też nie zarzucającej myśli o niepodległości, czas tej niezwykłej trójcy powieściopisarzy, czas Prusa, Orzeszkowej, Sienkiewicza, którzy dla, powiedzieć można, zdemokratyzowania polskiej literatury zrobili tak wiele. Dość pomyśleć, że przecież ich powieści były drukowane na łamach masowej prasy, że były nierzadko w odcinkach odczytywane również wobec tych, którzy umiejętności czytania nie posiadali, że stworzyli taki wspólny polski obieg myśli. Pewnie największe zasługi w tym względzie przypisać wypada Sienkiewiczowi i jego Ogniem i Mieczem, a potem kolejne ogniwa trylogii w tym Marszu Niepodległości są etapami szczególnie ważnymi, o czym zapewne profesor Gloger powie za chwilę więcej. Dochodząc już choćby do tego punktu, można się przekonać, że polski patriotyzm wyrażony poprzez literaturę jest po pierwsze niezwykle różnorodny, że pozwala odpowiedzieć na rozmaite wyzwania, na rozmaite próby, jakie przed wspólnotą narodową stają. Też trzeba to powiedzieć, bo przecież idea narodowa, idea nacjonalistyczna ma swoje i pozytywne, i negatywne strony. Ja pozwolę sobie, być może to wzbudzi jakieś polemiki, być może ktoś zaprotestuje, ale ja powiedziałbym tak, że to polskie doświadczenie osiągnięte dzięki literaturze i w literaturze utrwalone, że ono wolne jest od ksenofobii, wolne jest od nienawiści, która, no patrząc z dystansu, byłaby usprawiedliwiona, bo wszak można byłoby hodować nienawiść wobec zaborców. Polska literatura jednak pozwalała ocalić to, co jest, powiedzieć można, czyste, szlachetne, a przede wszystkim dzięki tej różnorodności, dzięki skomplikowaniu tej opowieści o wspólnym narodowym losie, no zmuszała do gruntownego przemyślenia postaw. Tych wspólnych, zbiorowych, ale także postaw każdego człowieka. I to nie jest literatura, która by jakoś uciekała od spraw ludzkich, podkreślając rangę spraw narodowych. Takie rozgraniczenie byłoby moim zdaniem fatalnym nieporozumieniem. Że ta literatura, która traktuje o patriotyzmie, o obowiązkach wspólnych, jest jednocześnie literaturą, która bardzo mocno sięga w głąb ludzkiego doświadczenia, odwagi, strachu, poświęcenia, ofiary, etc. Pewnie jeszcze dwa słowa wspomnieć trzeba, tak zbliżając się w tej sztafecie do przełomu wieków o twórcach Młodej Polski. To może już tylko wymieńmy dwa wielkie nazwiska: Stanisława Wyspiańskiego i Stefana Żeromskiego. Pewnie będzie okazja, by o ich wizjach polskości porozmawiać za moment dokładniej.
Bardzo prosimy, pan profesor Wiesław Ratajczak, a teraz pan profesor Maciej Gloger z Bydgoszczy.
Tak, no, wpływ literatury na odzyskanie niepodległości jest nie do podważenia, jest oczywisty. Chociażby można to w ten sposób wykazać, że ojcowie naszej niepodległości, Roman Dmowski i Józef Piłsudski, byli przeniknięci tą literaturą. Oni mówili pozytywistami, romantykami. Jeżeli czasami krytykowali pewne postawy, Piłsudski bardziej krytycznie odnosił się do pozytywistów, Dmowski bardziej krytycznie do polskiego mesjanizmu, do polskiej tradycji romantycznej, insurekcyjnej, to summa summarum te ich wizje się wzajemnie wspaniale uzupełniały i prowadziły do takiej trwałej syntezy tradycji romantycznych i pozytywistycznych w polskiej kulturze. my nie zdajemy sobie sprawy, jak ówcześni działacze polityczni byli kompetentni w sprawach literatury. Co więcej, jak sami byli wspaniałymi literatami, tak? Pisma Józefa Piłsudskiego mają taką rangę artystyczną, że po prostu zostały wydane w tomiku, w serii tomów Biblioteki Narodowej, a więc przeszły do absolutnego kanonu polskiej literatury wraz z dziełami Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza. Więc Piłsudski jest z ducha romantycznego, ale nie tylko jeśli chodzi o etos, ale także o umiejętność posługiwania się językiem, o kulturę języka. Jakże to jest diametralna różnica między dzisiejszym poziomem działaczy politycznych, a tamtymi czasami. Sam się dziwię, jak niektórzy mają tupet odnosić się krytycznie do tamtych idealistów politycznych tamtego czasu. Czasami oczom i uszom nie wierzę. Roman Dmowski był przecież bardzo znaczącym krytykiem literackim. On, generalnie cała formacja polityczna, którą Roman Dmowski tworzył wraz z Zygmuntem Balickim, Janem Ludwikiem Popławskim i wieloma innymi znaczącymi politykami tamtych czasów, była bardzo silnie zorientowana na krzywienie kultury narodowej. Cały wysiłek narodowej demokracji polegał na krzewieniu literatury wśród ludu. To, można było powiedzieć, była kontynuacja pozytywistycznego programu pracy u podstaw, tylko że teraz spotęgowanego, rzeczywiście dającego bardzo wymierne efekty. Dzięki temu programowi chłopi, którzy często byli pozbawieni jakiejś głębszej świadomości narodowej, nagle zaczynali myśleć i mówić Mickiewiczem Słowackim, a przede wszystkim Sienkiewiczem, chociaż także przecież wielokrotnie przerabiano dla ludu na potrzeby takiego mniej wymagającego odbiorcy także dzieła Bolesława Prusa czy Elizy Orzeszkowej. To dało niesamowite efekty. Na początku XX wieku mogliśmy powiedzieć, że jesteśmy jednym narodem. Wszystkie warstwy na skutek demokratycznych ideałów, które literatura romantyczna i pozytywistyczna miała w swoim wymowie za sprawą działalności narodowych demokratów, stawaliśmy się jednym narodem, który rzeczywiście narodem o świadomości wyzbytej jakiejś agresji, ksenofobii, to są zupełne jakieś marginesowe sprawy, które dzisiaj się niepotrzebnie wydobywa na jaw, przejaskrawia. To są rzeczy, które rzeczywiście mogą stanowić wzór, ten cały zryw, ta cała praca, to całe przebudzenie się świadomości narodowej, ukształtowanie się nowoczesnego narodu, mogą być dzisiaj wzorem jak powinien wyglądać zdrowy nacjonalizm, jak powinien wyglądać nacjonalizm, który jest ośrodkiem siły i siły duchowej. To świetnie Henryk Sienkiewicz określił, że przez naród mamy zawsze zmierzać ku ludzkości, a nigdy przeciw ludzkości. Przez naród nie mamy zmierzać przeciwko jakimś wyższym siłom, tak? Tylko musimy te przez naród stawać się szerszym człowiekiem. Ale jedyną drogą ku temu jest właśnie świadomość narodowa. Poprzez świadomość narodową stajemy się obywatelami całości, obywatelami świata. I to powtarzali wszyscy, od Mickiewicza, Prusa, Sienkiewicza, po filozofów i pisarzy okresu Młodej Polski ze Stanisławem Brzozowskim na czele. To był rzeczywiście fenomen przebudzenia się świadomości narodowej na skutek literatury, oddziaływania, promieniowania siły ducha poetyckiego.
No właśnie, wypowiedzi naszych gości. Drodzy Państwo, drodzy Panowie Profesorowie, ja też dla potrzeb programu naszego znalazłem kilka takich zdań. Wiem, czy to jest taka podpowiedź, taka mała ściąga, powiedzmy, chyba przez młodego człowieka pisana. I może zacytuję chociażby o dwóch postaciach, bo tutaj nie ma wątpliwości. Pisarze tego okresu, tych trzech epok literackich, pisali ku pokrzepieniu serc, byli sumieniami narodu, kształtowali postawy, uczyli patriotyzmu, jednych zagrzewali do walki, drugich podnosili na duchu w tych chwilach zwątpienia, powieści, obraz powieści Sienkiewicza towarzyszyły Polakom w trudnym czasie niewoli, były też wskazówką, co możemy zrobić jako ludzie. I teraz tu ma taką dosyć ciekawy język, ale możemy się na nim oprzeć i teraz panowie oczywiście mogą go poprawić tutaj, tą opis na przykład Adama Mickiewicza i Sienkiewicza, jeżeli można, kilka zdań. Mówię, to jest anonimowe, nie wiem, kto to napisał, w każdym razie znalazłem to w internecie. Adam Mickiewicz, jak to? Ten pytajnik, mesjanista, wariat, a ktoś inny powie, beznadziejny romantyk, który zatruwał młodzież fantazmatami. Nie. Wykrzyknik Wieszcz był i jest najgenialniejszym autorem w historii Polski. Kropka. I bynajmniej nie jest to jednolity, jak wielu by chciało się wydawać. Owszem, tchnął do naszej literatury, obecny w niej do dziś, bo przyjmowany albo odrzucany element metafizyki, duchowości, specyficznej, mrocznej, mglistej. Z drugiej strony nie był on naiwnym czy nawiedzonym poetą, każącym Polakom beznadziejnie rzucać się na stos. Wszak jego Konrad Wallenrod jest podręcznikiem walki rozsądnej, sprytniej, realistycznie oceniającej swoje siły. Z kolei scena Salonu Warszawskiego z trzeciej części Dziadów do dziś celnie opisuje kondycję elit polskich. Mickiewicz. I jeszcze Sienkiewicz na przykład. Tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że Sienkiewicz był tym, który na powrót rozpalił płomień w sercach Polaków. I to na tyle skutecznie, że nie ugasiły go ani zabory, ani Trzecia Rzesza, ani nawet komuna. Chyba nie trzeba nawet wymieniać tytułów jego nieśmiertelnych dzieł. Owszem, ma on na koncie powieści nierówne, jednak był i jest najbardziej kanonicznym autorem literatury rozrywkowej. Nie ma się co wstydzić faktów w historii Polski. I modlę się gorąco, by współcześni autorzy z takim samym szacunkiem do czytelnika, znawstwem polszczyzny i kunsztem frazy pisali swoje powieści. Ta modlitwa, obawiam się, wysłuchana nie zostanie. Więc Mickiewicz, Sienkiewicz jest jeszcze Konopnicka, Rejmond, ale to może w następnych częściach, gdybyśmy mieli okazję jeszcze dyskutować o tych osobach. No ciekawe wypowiedzi, prawda? No,
współczesnym językiem. Ale bardzo stereotypowe, bardzo takie wynikające z powierzchownej wiedzy o tych pisarzach. Oczywiście i u Sienkiewicza, i u Mickiewicza mamy momenty rzeczywiście takie bardziej heroiczne. Czasami można nazywać kreowanie niektórych postaw jako szalone. Nie wiem, czy obrona przez twierdzy, przez Wołodyjowskiego, Kamieńca Podolskiego, czy pewne heroiczne czyny Mickiewicza, który zakłada Legion Włoski i rzeczywiście na czele garstki wojowników tak sądzi, że będzie walczył o porządek w całym świecie, to rzeczywiście może z pewnej perspektywy wydawać się szalone, tak? Ale z drugiej strony przecież ci pisarze wiele trzeźwych rad i myśli przedstawiają rodakom. Ja bym tu się skupił na postawie Henryka Sienkiewicza. Dlaczego Henryk Sienkiewicz rozniecił płomień świadomości narodowej, który nie zgasł, którego do dzisiaj nikt nie jest w stanie zgasić? Dlaczego? Ponieważ on w sposób idealny połączył element heroiczny, romantyczny z elementem praktycznym. Henryk Sienkiewicz przecież był bardzo wytrwałym, cierpliwym, odwołującym się do zasad realizmu politycznego działaczem, który jednocześnie nie ulegał pokusie zaszufladkowania w jakiejś partii, przynależności do jakiegoś konkretnego stronnictwa politycznego, tylko zawsze starał się stać u szczytu. Był szczeblem w sklepieniu tego całego politycznego sporu, a jedyną troską, jedyną ideą, można powiedzieć jedyną jego partią była Polska, cała polska społeczność. Zarzucanie Sienkiewiczowi, że na przykład w swoich utworach kreował postawy arystokratyczne, które uciekały od życia, które starały się dystansować od dnia codziennego, jest przecież zupełną bzdurą, bo my najczęściej, mówiąc o Sienkiewiczu, myślimy o trylogii, a przypomnijmy jego opowiadania przeniknięte troską o los prostego człowieka, o polskiego chłopa, tak? O polskiego emigranta. Przecież nawet w Ameryce, przebywając, Henryk Sienkiewicz cały czas obserwuje tamtejszą diasporę polską. Przejmuje się losem emigrantów. Cały czas leży mu na sercu, dlatego pisze takie utwory jak właśnie Za chlebem na przykład, które opisuje tragedię polskich emigrantów w Ameryce w owym czasie. Przejmuje się kwestią wynarodowienia. bardzo przemawia do jego wyobraźni los Indian amerykańskich. Dlatego wielokrotnie nawiązuje do takiego określenia cesarza pruskiego, Fryderyka III, który przyrównał Polaków do Indian, do Irokezów, których należy tak samo potraktować jak angielscy koloniści Indian amerykańskich. Ten motyw, to porównanie powraca w polskiej publicystyce w takim artykule Ludwika Powidaja Polacy i Indianie. Henryk Sienkiewicz, przebywając w Ameryce, zauważa taką grozę jaka po powstaniu styczniowym zapanowała nad polską świadomością narodową i podejmuje działania, które będą zapobiegały takiemu marazmowi duchowemu, takiemu absenteizmowi, takiemu oderwaniu od wszelkich ideałów, takiemu zmaterializowaniu ideałów.
Czyli też Henryk Sienkiewicz, jego twórczość dobra na, można powiedzieć, każdą porę historii, bo...
No, a dlaczego na przykład współcześni emigranci w Anglii nie powinni przeczytać?
Ale nawet taka historia, prawda, kiedy czyta człowiek młody, dorastający, każdy chce być Janem Skrzetuskim, nawet Kmicicem, prawda?
Ale ojciec ciągle do przykładu z trylogii, a właśnie tutaj trzeba wyjść poza trylogię.
Tak, a ta trylogia mnie tyle frapuje, że popatrzmy, ile w czasie II wojny światowej powstania warszawskiego było
jest niewątpliwe.
Kmiciców i różnych tych, prawda, no różnych Janów Skrzetuskich, tych określeń.
Ale ten płomień heroiczny nie zgasł w Polakach, ponieważ Henryk Sienkiewicz także starał się krzewić postawy realne, pozytywne,
ale również tak,
pragmatyczne.
Nie tylko opowieści, prawda, historyczne,
jest
piękne.
Jest powieść, która wzbudziła ogromny atak, większy atak na Sienkiewicza niż trylogia. To była Rodzina Płanieckich, bo on tam kreował postać polskiego przedsiębiorcy, kupca, któremu nie dosyć, że wystarczy jedna żona, że stara się odwoływać do religii, stara się powrócić w epoce agnostycyzmu i pozytywistycznego ataku na religię, stara się powrócić do wiary ojców. I to już wystarczyło, żeby Henryk Sienkiewicz został zaatakowany przez czynniki tak zwane postępowe. I można zauważyć, że ten atak trwa po dziś dzień ze strony właśnie tych środowisk, które chcą walczyć także z takim patriotyzmem dnia codziennego, z takim patriotyzmem bardziej racjonalnym, który potrafi idealnie łączyć troskę o dobra materialne, o egzystencję materialną rodzin na co dzień, z takim oparciem tej troski w tradycjach religijnych, w polskich tradycjach religijnych i polskich tradycjach historycznych. Połaniecki to jest taki nowoczesny rycerz, nowoczesny pragmatyk, który także potrafi się wykazać pewną wrażliwością etyczną, solidarnością społeczną, i Rodzina Płanieckich kreuje taki wzór. Później wzór takiego postępowego intelektualisty, otwartego na prądy ideowe pochodzące ze świata, ale jednocześnie nie wyrzekającego się polskiej tradycji, przecież przedstawi właśnie w powieści Wiry z 1910 roku. To będzie doktor Szremski, to jest taka postać, wzór osobowy, który Sienkiewicz wykreował. I ta powieść spotka się z jeszcze większym atakiem ówczesnej krytyki i nawet do dzisiaj, prawda, jak już to mówiłem wcześniej, jest to powieść...
Pułkownik.
Tak, pułkownik, dokładnie, bo ta powieść w PRL-u była tylko raz wydana. Cenzura więcej nie pozwoliła. Natomiast w latach 90. zupełnie to jest powieść zapoznana. Dlaczego ta powieść jest zapoznana? Ponieważ ona świetnie diagnozuje korzenie totalitaryzmu. Znamy teorie zachodnich lewicowych intelektualistów na temat korzeni totalitaryzmu, które według niektórych właśnie tkwią w chrześcijaństwie, w jakimś właśnie patriotyzmie, a rzecz ma się zupełnie odwrotnie. Totalitaryzm bierze się właśnie z wyrzeczenia się ideałów płynących z tradycji ojczystej. I właśnie kosmopolityzm jest łatwiejszym oparciem dla budowania antyutopijnego świata orwellowskiego, niż tradycje ojczyste. Henryk Sienkiewicz na przykład bardzo cenił sobie wszelkich ludzi, wszelkich nacji, czy Turków, czy Francuzów, którzy byli patriotami. Chociaż ten patriotyzm często wchodził w kolizję z jakimś obiektywizmem ocen, prawda? Ale człowiek, który szanuje własną tradycję, nawet trochę to robiąc z nadwyżką, jest człowiekiem bardziej wartościowym niż człowiek, który pluje na własną flagę.
Tu może troszeczkę uśmiech na pustyni i w puszczy, gdzie widać też francuski
tak, Staś Narkowski jest wspaniałym wzorem dla młodzieży. Ja Powieść w pustyni i w puszczy czytałem w młodości chyba kilkadziesiąt razy przeczytałem. Staś Tarkowski rzeczywiście robi ogromne wrażenie. I była to powieść w szkole jak najbardziej polecana. Nie wiem, jak jest dzisiaj.
O tym za momencik jeszcze porozmawiamy. Na ile wpływa ta literatura teraz też na nasze poczucie właśnie bycia patriotami? No, bo może już niepodległość, bo niepodległość mamy. Natomiast patriotyzm nasz nadal potrzebuje...
Ale na niepodległość trzeba chuchać i dmuchać.
Rozmawiamy nadal. Literatura, niepodległość. Kolejne przykłady, kolejne osoby. A to była oczywiście ścieżka dźwiękowa z filmu pięknego Rodzina Połanieckich. Autor muzyki, panowie znaleźli...
Wojciech Kilar.
Wojciech Kilar, tak, żeśmy przewidywali. No bardzo prosimy. To jeszcze wypowiedź tego anonimowego, nie tak powiem, literatoznawcy, albo też, no może student akurat literatury języka polskiego, ale właśnie, pan profesor Ratajczak do jeszcze do Adama Mickiewicza. Musimy
tak, powiedzieć. Bardzo mi się spodobała ta wypowiedź anonimowego autora. Mesjanista i wariat. Oczywiście tak. Myślę, że i sam Mickiewicz by nie zaprotestował. Przy czym właśnie, jeśli pomyśleć o mesjanizmie i odsunąć na razie wszelkie definicje słownikowe, no to mesjanizm byłby związany przede wszystkim z takim pytaniem, które przecież dzisiaj nas nie opuszcza. Czy pytaniem o to, jakie jest przeznaczenie tej wspólnoty narodowej, której jesteśmy fragmentem. Czy historia jest polem przypadku, jedynie gry interesów, gry egoizmu? Czy człowiek, który postrzega swoje życie w kategoriach wiary, myśli również o obecności Bożego planu w historii? No oczywiście tak. A w takim razie mesjanizm byłby taką naturalną ludzką potrzebą poszukiwania wyjaśnienia, wyobrażania sobie tego, jaki może być Boży plan dla wspólnoty, w której uczestniczę. Mesjanizm to będzie także taki głęboki namysł nad historią, nad tym, co jest tym, co nas poprzedza, co jest naszą teraźniejszością i co jest naszym powołaniem w przyszłości. Mesjanizm byłby także próbą odpowiedzi na pytanie, jakie jest moje miejsce w tej zbiorowości, która nazywa się narodem. To nie byłoby chyba żadnego większego problemu z tym, by o mesjanizmie myśleć także w takich dzisiejszych kategoriach. A powiedzieć też wypada, że przecież tych mesjanizmów europejskich poza polskim było wówczas wiele, że tak właśnie w tym czasie głębokiej zmiany, jakim był wiek XIX, poeci, filozofowie próbowali odpowiedzieć na pytanie o tajemnicę dziejów. A wariat, no to byśmy mogli sięgnąć po artykuł Mickiewicza pod znaczącym tytułem o ludziach rozsądnych i ludziach szalonych, w którym to artykule, tak najkrócej go streszczając, Mickiewicz pokazuje przykłady ludzi, którzy wydawali się szalonymi, a których wybory były wyborami właściwymi, wyborami często podejmowanymi wbrew zdrowemu rozsądkowi tak zwanemu, wyborami podejmowanymi wbrew opinii ogółu. No ale czy także dzisiaj tak nie jest, że często potrzeba tej jednej osoby, która powie nie, tak dalej być nie może, to czy tamto w życiu społecznym zmienić trzeba. Znaczy wariatów w tym pozytywnym znaczeniu słowa zawsze nam potrzeba, znaczy ludzi w jakiś sposób szalonych, przekraczających pewien schemat.
I to warto podkreślić, że takich wariatów przedstawiała także literatura pozytywistyczna. Pozytywiści także byli w dużej mierze mesjanistami, chociaż był to inny mesjanizm, niespektakularny, bardziej codzienny. Ale mogę podać taki przykład. Jest taka piękna nowela Bolesława Prusa Michałko, która przedstawia polskiego naiwnego chłopa, który wyjeżdża do Warszawy za zarobkiem, który jest człowiekiem niezwykle prostym, szczerym, niewinnym, przejawiającym właśnie taką naiwną ufność do ludzi i świata. I tenże bohater podczas katastrofy budowlanej ratuje człowieka spod gruzów. Ale jest taki wielki gwar, jest tak na tyle niezorientowany, na tyle nieobyty z miastem, że po prostu odchodzi, zostawia, nikt nie zauważa jego poświęcenia. Nie dostaje żadnej nagrody, nikt go nie zauważył, prawda? Ale tę nowelę, tą wymowę tej powieści zauważyła na przykład krytyka angielska, która zauważyła, że Michałko jest takim małym, skromnym Winkelriedem. I takich Winkelriedów w ludach słowiańskich jest cała masa. I być może ci Winkelriedzi odnowią moralność Europy. To było spostrzeżenie angielskiego krytyka literackiego w XIX wieku, ale to spostrzeżenie też odnotował Bolesław Prus i sam zauważył, jak w pewnym sensie jest mesjanistą. Pozytywiści także wierzyli w to, że historia nie jest przypadkowa, że historią kierują wyższe siły, które z początku taktycznie nazywali naturą, prawami natury, że to są siła przyrody, ale później coraz bardziej ta ich wizja historii umetafizyczniała się, przenikała myśleniem duchowym. I pod koniec życia na przykład Bolesław Prus napisał taki esej, testament, traktat od upadku do odrodzenia. I te ostatnie słowa Bolesława Prusa jak brzmią? Kim jest człowiek? Człowiek jest dziecięciem Bożym. I jego zadaniem jest odzwierciedlać Boży zamysł. Gdy pracuje nad dziełem Bożym, przyczynia się do przybliżania Królestwa Bożego na świecie. To przecież pisał pozytywista. Ale jakże to przesłanie jest podobne do przesłań polskich romantyków, do przesłań Mickiewicza czy Krasińskiego.
Zwyciężonemu zapomnik grobowy, zostaną sucha drewna szubienicy, za całą sławę krótki płacz kobiecy, i długie nocne rodaków rozmowy.
Tak.
Do matki Polki.
Tak, do matki.
To można powiedzieć nasze dzisiaj hasło. Tak. Nocne Polaków rozmowy.
Tak. Były czasy, że tylko to nam pozostawało. Na szczęście dzisiaj mamy całe pole do działań praktycznych, codziennych, tak? I warto też pomyśleć o tym, żeby ta literatura, to dziedzictwo przekładało się na codzienne działania. Maria Janion, taka wybitna znawczyni literatury romantycznej, która obecnie trochę przeszła na bardzo określone stanowiska ideowe, badaczka, którą nie sposób nie cenić, ale do której ostatnich wystąpień można mieć spore wątpliwości, czy to też nie jest jakiś stan romantycznego szaleństwa. Ona ostatnio powiedziała, że plan Morawieckiego jest to powrót do takiej pozytywistycznej utopii. Powiedziała to w sposób taki krytyczny, ale moim zdaniem jest to, jest to bardzo dobra diagnoza. Wracajmy do pozytywistycznych utopii. Bądźmy na co dzień pozytywistami, ale w duszy, w sercu bądźmy romantykami. I realizujmy takie wielkie plany, porywajmy się na nie. Tego nas uczy literatura. I także ta właśnie bardziej racjonalna, bardziej pozytywistyczna.
Skoro o tym mowa, to jeszcze ten przerywnik i znów powracamy, a za chwilę telefony od naszych słuchaczy. Właśnie, muzyczna ścieżka z filmu Lalka. Pytanie, trudne pytanie, ale panów odbiór, Mariusz Dmochowski czy Jerzy Kamas? Jeśli chodzi o
Jerzy Kamas, Jerzy
nie,
Kamas.
Ja bym się nie opowiadał za żadnym z tych wyborów. Powiedziałbym, że to, że tak dwaj różni aktorzy mogli wcielić się w postać Wokulskiego, wskazuje, jak niejednoznaczna to jest.
A Rzecki, bo był pan Fijewski, tak?
Tak, to Bronisław Pawlik. Chyba jednak Bronisław Pawlik.
A może to był urok serialu troszeczkę, co?
Nie, powiedziałbym, że w przypadku Fijewskiego chyba autor z obsady, reżyser Jerzy Has, uległ tej sugestii, że subiekt jest stary. Ignacy Rzecki wcale nie jest posunięty w latach. I w przypadku Bronisława Pawlika to było wyrazistsze. To znaczy człowiek w średnim wieku.
Tak? Natomiast spotkali się na ekranizacji Chłopów i jednak Kuba przebił Kowala. Tak, prawda? Tak. Tutaj rasistością.
Dalsze ciągi literackie w filmie się bardzo ciekawie układają.
Mokowal był ciekawą, w sumie taką postacią zarysowaną wtedy tam, a Kuba taką, każdy się z nim utożsamiał, każdemu było szkoda Kuby, który stracił nogę. Ale właśnie, wracamy, to może tak, to jeszcze Bolesław Prus i Stanisław Rejmont, tak?
Dobrze, ale może od Bolesława Prusa rozpocznę. Choć jest to też taka kontynuacja wątku Mickiewiczowskiego, bo Bolesław Prus Mickiewicza bardzo wysoko cenił. Był autorem tak świetnego studium o poemacie Farys Adama Mickiewicza. I także ten wątek mickiewiczowski jest bardzo istotny w powieści Lalka, o której przed chwilą rozmawialiśmy.
Proszę, że ci wejdę w słowo, tak? Ale jeszcze trzeba koniecznie wspomnieć o tym, że pod koniec życia Bolesław Prus napisał taki wspaniały esej na temat zdań i uwag, czyli tego mistycznego późnego utworu po lirykach lozańskich Mickiewicza, a więc też Bolesław Prus bardzo cenił kulturę religijną, format duchowy Mickiewicza, który właśnie w mistyczne światy wprowadzał pozytywistów.
No właśnie, dobrze, panowie tutaj są, bo te dygresje nam mówią o czym. Zauważmy, ja mówię o sobie. Znamy bardzo te powieści, te dzieła, które są sfilmowane, prawda? A ileż perełek jest tych takich właśnie drobnych, które gdzieś tam powiedzmy, dlatego też, że jednak...
Tak, nie wszystko da się sfilmować.
Film stanowi jednak bardzo szeroką zachętę do czytania, bym powiedział. Bo nieraz jest tak, że my pierw zobaczymy, potem czytamy.
Ja wczoraj oglądałem ekranizację Latarnika, która z perspektywy czasu nie wydaje się taka zła, ale generalnie ekranizować Latarnika, czy takie właśnie bogate przeżycia wewnętrzne, jakie może odzwierciedlić proza, jest niezwykle ciężka. Aż cóż tu mówić dopiero o literaturze.
Czy tam się dwoił i troił.
Ale wróćmy do Lalki.
Pan profesor Ratajczyk.
To bardzo ważny utwór.
Tak, zresztą też dzieje ekranizacji pokazują, jaki jest potencjał tej powieści. Właśnie tak różne dwa filmy, nie tylko dlatego, że jeden jest filmem fabularnym, kinowym, a drugi fabularnym serialem telewizyjnym, ale właśnie te dwie różne poetyki filmowe, tak różni aktorzy wcielający się w postaci głównych bohaterów, Dmochowski, potężny, powiedzieć można, wewnętrznie przeżywający swoją namiętność, ale często w takich fizycznych gestach to objawiający, i ten stonowany, zdyscyplinowany Jerzy Kamas. No dwie poruszające, bardzo przekonujące kreacje, i powiedzieć, która z nich jest bliższa oryginałowi, no ja bym się nie podjął. Natomiast wracając do tego głównego pytania.
O lalce już nie mówmy, prawda?
O lalce już nie mówmy. No chciałoby się
ale długo. Idea, tak.
Idea niepodległości w lalce, no to sprawa niezwykle skomplikowana. Powiedzieć można, że Wokulski jest typem bohatera, który przeżył już swoje uniesienie patriotyczne i ma w związku z udziałem w powstaniu jakąś ranę w sobie.
Jest emocjonalnie skończony.
Jest emocjonalnie skończona, w każdym razie uważa, że ta droga walki czynnej jest drogą niesłuszną, że został w młodości w pewien sposób oszukany, kiedy go w tę awanturę powstaniową wciągnięto. Jest duża gorycz w Wokulskim, gdy do tamtego czasu wraca. Co oczywiście nie oznacza, że Wokulski jest jakimś renegatem, który w ideę niepodległej Rzeczpospolitej każe przekreślić. Jest natomiast bardzo mocno uwikłany w ten osobisty dramat. Bym powiedział, że chyba dla niego najważniejszą kwestią jest w tym momencie, w którym on działa w historii, jest jakaś choćby na miarę jego możliwości podjęta próba uleczenia wspólnoty. Znaczy Prus się posługuje tym sformułowaniem społeczny rozkład, mówi o lalce, że jest to jedna z tych powieści o naszych idealistach na tle społecznego rozkładu. Z jednej strony Wokulski będzie bezsilny wobec skali tego zjawiska, a z drugiej zobaczmy, jak on pomaga bardzo konkretnym osobom, wydobywając je z życiowego nieszczęścia. Te osoby poznajemy z imienia i nazwiska. Może na tym także, czy może przede wszystkim polega patriotyzm w tej powieści.
Ale proszę mi przypomnieć, bo to lalkę rozumiemy też jako przykład postać Izabeli Łęckiej w takim... Że on chciał opić, czy to jest ta lalka też taka charakterystyczna tego konfliktu tam?
To oczywiście...
Gra wyobrażeń.
Prus nam tyle pozostawia możliwości, czy tak wiele mnoży znaków zapytania. No przypomnę, że ostatni rozdział powieści jest zatytułowany tak właśnie, że jest znak zapytania między dwoma wielokropkami ujęty. Więc można, że zwielokrotniony.
Zachęcamy do ponownej lektury. To może państwo...
No, w przypadku lalki, tytułu lalka, no oczywiście, że on bywał odnoszony do postaci Izabeli Łęckiej, ale także, może to jest właściwsze spojrzenie, do tej zabawy Ignacego Rzeckiego mechanicznymi
zabawkami.
Tak.
Do toposu Teatru Mundi Barokowego.
Który to topos pojawia się właśnie przy okazji tych dwukrotnie w powieści pojawiających się scen, gdy jakby z perspektywy takiego oddalenia Rzecki przygląda się lalkom, ludziom, którzy zmierzają w jakimś nieznanym sobie kierunku, pobudzani siłą, której nie są w stanie pojąć. No ale też dodajmy, że jest także ta całkiem realna lalka powieściowa, czyli ta, o którą toczy się spór sądowy. Być może od tego rozpoczął się pomysł na powieść.
Ale właśnie ty też podziwiać szerokie pasmo, prawda, i opisów, i stanów żyjących ludzi, i miasta, i obyczajów, no wszystko. Właściwie mamy też i trochę życie wiejskie pokazane, tak, też, prawda, wyjazdy, tak, mieszczaństwo, drobnomieszczaństwo, mniejszości. I może powiedzieć, że, no i co, wszystko się dzieje w zaborach, bo tam nie ukrywa tego, bo plus, że,
no to
że
jest
mamy napisy
pytanie,
rosyjskie,
tak,
prawda?
Właśnie to jest kolejny znak zapytania przy lalce. Mhm. To jest powieść, no przede wszystkim warszawska, ale powieść, w której obecności zaborcy w zasadzie nie dostrzegamy.
Nie ma takiego.
Wokulski spaceruje na przykład gdzieś w okolicach tej strasznej twierdzy carskiej, która no tak negatywnie kojarzyła się.
I czuje się wolny.
Czuje się wolny.
Właściwie mam wrażenie, to jest jakiś taki Polska, nie? Warszawa.
Trudno powiedzieć, jaki był zamiar Prusa. Czy on naprawdę zachęcał swoich czytelników? Może na tym by polegał także ten patriotyczny wymiar. W tym momencie trochę daje się ponieść fantazji interpretatorskiej, ale może Prus zachęcał czytelnika do takiego wyobrażenia sobie. Zobaczcie, czy można sobie wyobrazić życie w wolnej Warszawie.
Właśnie. I taka dychotomia, tak, że Wokulski chodzi wolny, ale wraca do tego klęski powstania. Nie chce o tym mówić. Mówi, że to było koszmarem dla niego jest. Tak. Natomiast Rzecki wspomina też walkę w czasie napoleońskich, tego przyjaciela jakiegoś tam Kraca, czy kogoś
Kaca,
tam.
Tak.
Ta, Kaca, że jaki on był i to były lata, to były momenty uniesienia. Ciągle ma tę pozytywną legendę, prawda?
Pozytywną, ale właśnie to jest też takie specyficzne, że przecież Rzecki z racji bliskości czasowej powinien raczej wspominać powstanie styczniowe.
No właśnie,
natomiast nie. O tym, by brał udział w powstaniu, się z powieści nie dowiadujemy, a nawet tę możliwość raczej czytelnik powinien wykluczyć. A wraca wspomnieniem do czasów Wiosny Ludów.
Wiosny Ludów, musiałby żyć ponad 100 lat, gdyby chciał. To jest powstanie węgierskie, 48 rok, no właśnie. Zostawiamy, tak? Jeszcze pan profesor?
Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że lalka jest kolejnym dowodem na to, jak pozytywiści nie mogli się zdecydować, czy chcą być bardziej pozytywistami, czy romantykami.
Tak.
Znowuż ta powieść zaświadcza konieczność przenikania się tych dwóch postaw. Ja jeszcze bym tutaj wspomniał inny utwór z tej epoki. Wspomnienie z Maripozy Henryka Sienkiewicza. Utwór, który Sienkiewicz napisał w jedną noc. To był błysk, pomysł, realizacja. I tam bohater tej noweli spotyka w hotelu Niemca, biznesmena, hotelarza, który, jak się dowiaduje, że bohater jest Polakiem, od razu pojawia się płomień na jego twarzy, ożywia się i mówi: Polak, tak, znałem Mirosławskiego, walczyłem pod Mirosławskim, tak, i jest refleksja. Czymże ty byłbyś, Niemcze, praktyczny, codzienny Niemcze, gdyby nie ta odrobina, ten pierwiastek romantyzmu, który ci przekazała polska tradycja. I tak samo polski kupiec, czy to będzie Połaniecki, czy to będzie Wokulski, czy to będzie ziemia obiecanej Borowiecki. Oni wszyscy muszą mieć ten pierwiastek rycerski, żeby dać sobie radę i żeby ocalić tożsamość. To jest niezmienne w XIX i pewnie w XX wieku, że muszą te dwie postawy się jakoś godzić.
Będziemy snem, zorzą wzdłuż, morskim dnem, srebrną gwiazdą. Pokochaj mnie z całych sił, pokochaj mnie na 100 lat. Pokochaj mnie, jakbyś był tak młody, jak był dawny świat. Już zielenie jest tak.
No właśnie, i ten utwór nie musimy przedstawiać w całości naszym słuchaczom. Od nocy do nocy pamiętamy, panowie profesorowie też pamiętają, chodzi o noce i dnie. Powieść, ale też świetny film. Można powiedzieć, taką ciekawostkę gdzieś kiedyś wysłuchałem, sam reżyser opowiadał, jak szukali tych nenufarów. No mówi, coś, wszystko mieli na nie mogli, nagle jakieś olśnienie, ktoś znalazł takie po prostu taki stawek, gdzieś tam w PGR-ze.
Przy drodze.
Tak, przy drodze, pan zna to.
Tak na właśnie. Ale może słuchacze.
No i to jest niesamowite. W ogóle ten film podobno się tworzył w takiej aurze przedziwnych też takich spotkań. Tam był jakiś żołnierz AK, który też opowiadał o czasie kręcenia, tam się na planie pojawiał i tak dalej. Wspominał o nim pan Jerzy Andrzejewski. No i niezapomniany, no, kochany przez wszystkich, przez wszystkie kobiety chyba, Bogumił wtedy, tak? Niechcic, jakoś taki symbol ojcostwa i dobroci. No i ta rozszczepana Basia. Dobrze mówię?
Pani, tak. Pani Bowary nad brzegami. Pani, tak. Nie wiem, nad jaką rzeką się rozgrywała.
No oczywiście tutaj jest o tyle, idziemy do przodu, że to jest, panowie zauważyli, to jest dwudziestolecie międzywojenne. Ale mamy w tej powieści co? No mamy właśnie ten cały patriotyzm też, te punkty. Tak. Od powstania, gdzie stryjek walczy, od drugiego powstania, gdzie Bogumił, prawda? Po odbudowę Polski. Jak on mówi, moim życiem, moją radością jest to teraz, tu praca, prawda? Że mam zboże, że mam dzieci, że mam plon, że mam ogród. A ci panowie z miasta troszkę do niego patrzyli, no, że taki troszkę jest w tym zakręcony. On był w tej codzienności.
Bardzo dobrze, że ojciec tę powieść przywołał, mimo że ona wykracza poza ramy chronologiczne, które sobie wyznaczyliśmy. To jest powieść drukowana w latach 30. już w Warszawie. Powieść psychologiczna. I to bym podkreślił, bo można by odnieść wrażenie, że kiedy mówimy o historii, o patriotyzmie, że abstrahujemy od człowieka, od jego uczuć, od jego osobistych doświadczeń. A Dąbrowska pokazuje właśnie swoich bohaterów uwikłanych w historię, i ukazuje ich w całym bogactwie psychologicznych doświadczeń. To jest niezwykle przejmujący zbiór polskich losów właśnie drugiej połowy XIX wieku, aż do tych scen, powiedzieć można, nieledwie apokaliptycznych, pożaru Kalińca, to powieściowy odpowiednik Kalisza. Akcja dzieje się w tej części Wielkopolski, która była pod zaborem rosyjskim. Właśnie taki epicki rozmach, dzieje rodzin, które, na których właśnie osobistych losach tak wielkie piętno odcisnęła historia. Myślę, że to jest szczególnie warte podkreślenia. Powieść niezwykle poruszająca, czy pokazująca, jak ci, którzy no, często płacili także wysoką cenę utraty rodzinnych majątków, straty bliskich, trwali przy polskości. To trwanie przy polskości oznaczało często no, także dosłowne taplanie się w błocie, prawda? Tę pracę nad utrzymaniem nie tyle ziemi w polskich rękach, bo i ją często wypadało tracić, ale służyć tej ziemi. Bogumił stara się najlepiej, jak tylko potrafi.
Ja tu też tworzę historię. On mówi, prawda, mocno, tak. Ja tu też tworzę historię.
Oczywiście.
Mimo, że ocena byłaby tego, czy warto, czy nie warto, bo przecież ten pan żyjący we Francji, prawda, należała do niego ta majątność, prawda?
Tak,
czy też państwo rosyjskie nad tym wszystkim trzymające łapę, a jednak ten bardzo mocny, pozytywistyczny taki trend.
No i powieść też przeniknięta pozytywistycznym utopią Edwarda Abramowskiego. Też powieść, która w jakiś sposób, tak, też powieść, która jest przeniknięta myślą właśnie polskich postępowych myślicieli, taka właśnie, która jakby kontynuuje ten mit szklanych domów z przedwiośnia, tego marzenia o tym, że niepodległość od razu doprowadzi nas do jakiegoś stanu idealnego. Tak niestety nie było i tak niestety nigdy nie będzie.
A nie było ono trochę komunizujące? Były takie wątki, zachęty tam, prawda, że ta jedna córka z Belgii.
To właśnie było pokazywanie skomplikowania polskich losów, prawda?
Znaczy, to raczej nie był komunizm, bo w Polsce znaczy komunizm socjalizm. Miał bardzo słabe, tak. To był socjalizm, który obecny był przecież przy narodzinach polskiej niepodległości. I też zarzucanie Polakom, że są krajem niepostępowym. Mieliśmy najbardziej postępową konstytucję, prawda, w XX wieku, tak jak pierwsza na ziemiach europejskich konstytucja została w Polsce uchwalona, tak też nasza konstytucja marcowa była konstytucją niezwykle postępową. To my pierwsi, jako jedni z pierwszych, tak, po Szwajcarii, politycznie równouprawniliśmy kobiety, a także inne nacje, inne mniejszości narodowe. Także Polska była bardzo postępowym krajem, także na skutek właśnie socjalistycznych impulsów, ale szlachetnie socjalistycznych. Przecież nie zapominajmy, że Piłsudski był przecież socjalistą.
Na początku, ale powieść i film bardzo też przyciągający, taki ciepły, prawda, no i wykonanie klimatu. To też ciekawostka, że ten pan zzywający te nenufary nie wypowiedział żadnego zdania w tym filmie, a można powiedzieć, że tworzy ważną rolę, nie? pan ten, no, w białym kapeluszu grał go.
Karol Strasburger.
Ale to no, nazwisko wypadło nam. Mi przynajmniej.
Modlibowski.
Tolibowski. Dobrze, drodzy panowie profesorowie, zapraszamy już naszych słuchaczy do rozmów, żeby nam nie powiedzieli, że myśmy przerozmawiali godziny tutaj, bo mamy jeszcze godzinę programu. Pan profesor Wiesław Ratajczak, historyk literatury z Poznania, pan profesor Maciej Gloger, historyk literatury, znane nazwisko zresztą.
Nie tylko z literatury, ale też z etnografii.
Etnografii, właśnie. Etnografii. To pewnie jakiś jest wujek.
Chętnie bym się przyznał, ale niestety tak nie jest.
No, ale nazwisko znane. I rozmawiamy. Literatura i niepodległość. Bardzo obficie literatura nas jednak tutaj obdarzyła dowodami na to, że mamy te wątki niepodległościowe, wątki patriotyczne, więc cieszymy się z tego. Właściwie każdy pisarz, każdy poeta z tego czasu do tego nawiązywał. Nie było takiego, który by tego nie czynił. Myślę tak. Chociaż może jeden, drugi by się znalazł, ale to raczej wszyscy w tym kierunku zmierzali, prawda?
Tak.
No, ale wyjątki może nam się jeszcze przypomną, to będziemy wymieniać. A teraz już czekamy na telefony od państwa. Oczywiście, że już są, widzę, sygnały pierwsze, więc za chwilę rozmawiamy. A ja przypomnę dla porządku 56 655 23 56 655 23 56, do zagranicy 48 56 655 23 23 66, to dwa numery końcowe dla zagranicy, oczywiście kierunkowy 0 11 48 z USA i Kanady.
Rozlane borów i lasów i ciszy potęga.
To, co się kocha, na zawsze zostaje. Otwarta przed nami do czytania księga. Zosia w ogrodzie,
anielska czy ziemska, i ta siła zwiewna stała czy ulotna.
Spojrzał Tadeusz, zgubił się, nie wie.
Widział, czy się zdawało, że wybraną spotkał. Gerwazy,
Protazy,
Husy
albo Sokół.
Nie masz zgody, mo panku, spory na co dzień.
Soplicowie,
Koreszkowie, a Moskal na karku. Dziwnie zadumany ksiądz Robak dobrodziej.
Kłócą się i
Robak mówi,
posprzątać, oczyścić, dom przygotować, to cnoty przybędzie.
A sędzia na to zrobić powstanie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. Kłócą się i
już chcemy rozmawiać, mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z Buczkowic.
Witamy, panie Pawle.
Witam serdecznie. Drogi ojcze i goście, jeżeli chodzi o Noce Dnie i tą miejscowość, to gdzie były kręcone właśnie ta scena z nenufarami, to jest Siennica. To jest na Mazowszu.
Koło gdzieś tam mniej więcej.
To jest...
Drobin?
To jest Siennica, to jest w Dębie.
Nie wie pan, czy te nenufary tam jeszcze rosną?
Kołomińska,
tak. A wiemy, że to był kiedyś PGR. Tak, tak. No, ale może gdzieś jeszcze się znajdzie podobnie.
I chciałbym uściślić, ojcze, bo bo to PGR to były tylko, to był tylko taki mały skrawek historii w Polsce. Tam obok tego jeziorka jest, tam była po prostu posiadłość staropolska.
Koło Serocka, to nie było koło Serocka?
Potem tak. Zrobiono z tego PGR, to fakt. Nie, ale to jako epizod. Jako epizod krótki, ale podstawą były to dworki majątki polskie.
A to tak, to się zgodzimy, tylko mi chodzi w tym momencie kręcenia, że tak powiem, czyli planu filmowego.
Aha, tak,
o
tak,
to chodzi.
Tak,
to
blisko Stadnina Koni tam też.
Tak, tak,
teraz,
a to, no to chodziło o tereny ale zaboru rosyjskiego. Mm-hmm. Panie Pawle, no ale świetna tutaj znajomość rzeczy.
Nie, to nie jest przypadek, też bo akurat... Tam moja mama po prostu teraz się przeniosła tutaj z Buczkowic do swoich rodzinnych stron i tam jest właśnie odnowiona jest kaplica, jest kościół Matki Bożej Siennickiej. Stamtąd też pochodzi też redaktor Siennicki, tak, ze szkoła kontaktowego.
Więc oj, tutaj, nie oglądamy.
Kochani, my mamy tutaj materię dość delikatną, prawda? Ja też bardzo... Więc ja się tu nie będę wypowiadał
na temat
literatury, ale jest wielu ludzi, ja akurat działam w Akcji Katolickiej, ale z tego co poznałem pewnych ludzi, to ludzie wracają do kościoła w ten pozytywistyczny sposób, że udzielają się, wracają z tych, no niestety, z różnych właśnie, po prostu dawali i to brali, tak? No, są jakieś usprawiedliwienia, ale wracają do kościoła. Jest też tam szkoła w Siennicy i tam właśnie w trakcie rusyfikacji w 1905 roku to był tam bunt, po prostu bunt nauczycieli, no po prostu zesłanie na Sybir i tak dalej. To chyba był jedyny w Polsce taka szkoła w Siennicy, która po prostu sprzeciwiła się tej rusyfikacji. No i później w czasach PRL-u to kształcono nauczycieli i kadry ministerialne. Także tutaj jest bardzo materia delikatna. Ci ludzie już częściowo się nawracają, częściowo wracają do kościoła. No tyle bym chciał powiedzieć, niech się zajmować. Dziękuję bardzo. Panem Bogiem.
Dziękujemy. Bardzo pan dobrze to ujął, że ludzie w pozytywistyczny sposób wracają do kościoła, bo warto przypomnieć, że program pozytywistyczny sformułowany przez twórców warszawskiego pozytywizmu, przez Aleksandra Świętochowskiego i Leopolda Mikulskiego, bardzo ważnym punktem tego programu była parafia. Parafia miała być takim ośrodkiem pracy organicznej nad podniesieniem ekonomicznym i nad podniesieniem moralnym. Więc pozytywiści, chociaż Aleksander Świętochowski raczej był wolnomyślicielem, bardzo doceniał pracę księży nad społecznością lokalną zwłaszcza. Więc wracajmy do tej idei.
Ale mówimy o literaturze i niepodległości.
A to też jest literatura. Tak.
A to też jest literatura świętochowska, oczywiście.
Dodałbym drobiazg taki do wypowiedzi pana Pawła, bardzo interesującej, bo odnoszącej nas do tego miejsca związanego z ekranizacją, czy z jedną ze scen z ekranizacji Nocy i Dni. Też zachęcał do takiego myślenia o literaturze, nie tylko o powieści Marii Dąbrowskiej, ale także o całej literaturze XIX-wiecznej, jako o powrocie do miejsc polskich. W przypadku Nocy i Dni to zachęcam Państwa do podróży na wielkopolską prowincję, do Rusowa. Tam jest dwór, w którym gospodarzył nie jako właściciel, ale także właśnie, podobnie jak w powieści, jako dzierżawca ojciec Marii Dąbrowskiej. Te pejzaże, które znamy z powieści, są realnymi pejzażami Wielkopolski z okolic Kalisza. Gdzieś tam jest muzeum biograficzne. A mówię o tym nie tylko jako takiej ciekawostce związanej z powieścią, ale szerzej. Ta literatura, która wyrasta z XIX-wiecznego doświadczenia, ona nas odsyła do konkretnych miejsc, uczy te miejsca czytać. Patrzeć na ich konkret, na ich piękno.
Teraz jest taki bardzo modny kierunek w badaniach literaturoznawczych, który nazywa się geopoetyka. Geopoetyka bada związek miejsca, konkretnego miejsca geograficznego z dziełem literackim.
I co poeta daje... miał na myśli?
Nie, co poeta miał na myśli, tylko co sprawiło, że poeta tak pięknie pisał, tak pięknie tworzył. Jak ten genius locji, jak ten duch miejsca wpływa na twórczość.
Mamy kolejny telefon, jest z nami ktoś, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna z Wrocławia.
Witamy.
Ja jestem zachwycona tą audycją z kilku względów. Po pierwsze, jest to rzeczywiście przypomnienie wpływu literatury na poczucie i przynależności narodowej, i dążenia do wolności. Chciałam powiedzieć, że w dzisiejszych czasach ja przynajmniej odczuwam bardzo wielki niedosyt pięknego języka, którym operujecie panowie, profesorowie literatury, prawda, i historii, a poza tym niedosyt tego, jakby powiedzieć, przypomnienia i w ogóle wpływu literatury na życie współczesne, współczesnej Polski. My właściwie cały czas jesteśmy w kręgu działalności i rozmów politycznych, takiego szarpania się, więc... I właściwie można by było powiedzieć, że literatura i poetyka i powieść jest właściwie w czasach współczesnych nieobecna. I to jest bardzo piękne. Właśnie ta audycja jest czymś dla mnie nadzwyczajnym. Ona mi poza tym przypomina moje szkolne czasy, kiedy właśnie były w tym stylu tłumaczone i powieści, i po prostu sens literatury. Ja nie wiem, czy teraz w szkołach średnich akurat się tak tłumaczy i ta wielkość literatury XIX wieku, początku XX wieku jest właśnie tak wykładana. Poza tym jestem bardzo wdzięczna za to, że panowie wspomnieli właśnie o pięknej literaturze politycznej, pięknym języku i pięknym patriotyzmie i literaturze właśnie takiej patriotycznej marszałka Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. No, właściwie moja wypowiedź jest taka emocjonalna, ale jestem naprawdę zachwycona. Szkoda, że tak rzadko właściwie w radio, w mediach są poruszane takie tematy jak dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Grażyno, pozdrawiamy. Chociaż muszę powiedzieć na obronę, że my tu w Radiu Maria staramy się dosyć często i rozmawiać o literaturze, o muzyce, o pięknu, o filozofii i tak dalej. Ale być może na przestrzeni miesięcy jakoś wydaje się, że ciągle mało. Bardzo proszę.
Dziękujemy pani za ten piękny, w XIX-wiecznym stylu sformułowany głos. Piękna wypowiedź. Dziękujemy.
Stara szkoła. Tak.
Stara szkoła.
Powiedział, że pani Grażyna wypowiedziała to pragnienie, które chyba jest pragnieniem dość powszechnym, a myślę o nim chociażby przez pryzmat tego, co dzieje się w Polsce podczas Dni Narodowego Czytania. Tak się okazuje, że tak wielu z nas ma taką bezinteresowną potrzebę wyjścia z domu, pójścia do miejsca, gdzie ktoś otworzy lalkę czy Quo Vadis, tak jak w tym roku. I okazuje się, że ten dystans ponad stulecia zupełnie
tak,
znika.
Jest ogromny głód słowa.
Jest ogromny głód słowa.
Ja na spotkaniach rodzinnych często, jak już jest taki moment przesilenia tym jedzeniem, tymi rozmowami, biorę młodzież do osobnego pokoju, otwieram trylogię albo fragment jakiejś innej prozy i czytam tej młodzieży. I proszę mi uwierzyć, że momentalnie robi się cisza i wszyscy mówią, jakie to jest piękne, jakie to jest wrażenie. Róbmy tak, czytajmy tej młodzieży, a może oni sami. Jak szkoła tego nie chce, to róbmy to sami, organicznie, organizujmy takie komplety na spotkaniach rodzinnych.
Dobry pomysł. I jest telefon, bardzo proszę, słuchamy,
tak,
Radio Maria.
Tak, wtedy się właśnie wyłączyła.
Słuchamy, tak, proszę bardzo.
Już, niech będzie pochwalony z Chrystus, na Maria wieki. Zawsze Dziewicy.
Teraz
Krystyna
zawsze.
Z Lublina, bardzo też dziękuję za tę audycję i słuchając tutaj relacji, chciałam zwrócić uwagę też na postawę Henryka Sienkiewicza, była wspominana. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie, kiedy rozpoczęliśmy strajki w 1981 roku, no to było akurat po śmierci naszego, prawda, sługi Bożego kardynała prymasa Wyszyńskiego, który dla nas młodych był, no chyba dla nas wszystkich Polaków, takim wzorem wielkiego patriotyzmu i przez to, że przez 3 lata siedział nas niemalże jakby rodził w bólach, później to jego nauczanie i skierowanie cały czas na Jasną Górę. I to później było jakoś takie kralowne po przeczytaniu, prawda, tej cudownej obrony Jasnej Góry uwiecznione przez Henryka Sienkiewicza noblistę. I proszę sobie wyobrazić, wtedy, kiedy rozpoczęliśmy, chcieliśmy tak po tej wizycie Jana Pawła, po spotkaniu w 79 na Warszawie przed Świętą Anną, tak prosił o modlitwę do Ducha Świętego, żebyśmy stanowili jedno w Polsce wszyscy akademicy. Więc proszę sobie wyobrazić, kiedy to rozpoczęliśmy to strajkowanie jako rekolekcje, który jacyś studenci z Krakowa, czy z Poznania przywieźli film Quo Vadis. Tak spowodował takie zaangażowanie i się otrząsnęliśmy. Chcieliśmy poznać tę prawdę, dotrzeć do źródeł, prawda? Większość, ja byłam na kule, ale wszyscy studenci, kochani moi, też przyjaciele i koledzy, wszyscy byli ateizowani, poddani tej ideologii. Tak zainteresowaniem opowiadaliśmy, więc aż byłam zdziwiona, więc też, prawda, ten czynnik powrót do źródeł, do prawdy, był też takim czynnikiem patriotycznym. I później, jako prawda, wcześniej uczono 4 przykazanie, do dzisiaj mamy to czcić ojca, matkę, jako też ojczyznę. I też sobie przypomniałam, dlaczego Jan Paweł II zaraz po 13 maja, po tym nieudanym zamachu na jego życie, co kardynał Dziwisz potwierdzi, zaraz poprosił też o tę pozycję. Powadzi Henryka Sienkiewicza, także też sam chciał jakoś, prawda, no, wzrastać w tej jedynej prawdziwej wierze naszej rzymskokatolickiej. No a poza tym mówi się, prawda, że te dawne domy, ziemiaństwo to matki wychowywały, babki, ciotki, przecież Sienkiewicz w Woli Okrzejskiej, czy Kraszewski, czy prawda, no ci inni, to modlitwa, morale, prawda, dekalog, to było na pierwszym miejscu i kształtowanie prawego sumienia. Także dziękuję bardzo za tę audycję. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani Krystyno, szczęść Boże, pozdrawiamy. Tak, czyli powrót znów do Sienkiewicza.
Tak, bardzo piękne było to, co od pani Krystyny usłyszeliśmy. Myślę, że dwie kwestie szczególnie na podkreślenie zasługują. Znaczy pierwsza ta, sobie takie wielkie słowo wolność napisałem przy pani wypowiedzi. Rzeczywiście literatura XIX-wieczna to przede wszystkim jedna wielka szkoła wolności. I to, że te dzieła z wieku XIX wracają w takich sytuacjach, jak wspomniany przez panią strajk, no to nie jest przypadek. Rzeczywiście to dotyka tego, co jest rodzeniem naszej duszy, a co właśnie z wolnością jest związane. I druga kwestia, o której pomyślałem właśnie na związku z takimi wspólnotowymi doświadczeniami, jak strajki, jak wspólne narodowe poruszenia. Pomyślałem o tym, że te przemiany społeczne, jakie zachodzą w wieku XIX, na początku wieku XX, one przecież mogły pociągnąć za sobą na przykład rozwój ducha rewolucyjnego i doprowadzić do społecznych napięć, do wystąpień jednych Polaków przeciwko drugim, no jakąś próbą takiej sytuacji była rewolucja 1905 roku. I można się zastanowić, czy przed pogrążeniem się w takiej bratobójczej walce, jaka rozgorzała niebawem za naszymi wschodnimi granicami, czyli w Rosji, później Rosji sowieckiej, czy nas przed tym nie uratowała nasza literatura?
Oczywiście. O tym właśnie traktują wiry Henryka Sienkiewicza, a także przepiękne opowiadanie korespondujące z malarstwem Jacka Malczewskiego, z jego obrazami, opowiadanie We mgle z 1907 roku. Bardzo, bardzo zachęcam wszystkich do lektury tego niedługiego, a naprawdę wzruszającego opowiadania, zwłaszcza młodzież. Rzeczywiście, Polska dzięki literaturze, dzięki mesjanizmowi, dzięki także mesjanizmowi pozytywistycznemu, stała się takim bastionem. Znalazła się zarazem w takim oku cyklonu, bo byliśmy otoczeni przez dwa totalitaryzmy. Pruski, który niebawem przekształcił się w faszyzm i ten totalitaryzm carski, samodzierżawia, który, na gruncie którego niebawem wyrosła utopia bolszewicka. I Polska dzięki literaturze przetrwała. I co więcej, do dzisiaj jest bastionem Europy. Bo w gruncie rzeczy czym jest patriotyzm? Dobrze pojęty patriotyzm. Patriotyzm w gruncie rzeczy tak w samej esencji jest codzienną walką ze złem. Eliminowaniem zła z naszego życia, w takim codziennych jakichś drobnych pracach, ale też musimy mieć świadomość, że te prace przekładają się na taki większy, bardziej spektakularny, bardziej znaczący proces. Patriotyzm jest to walka ze złem, bo w gruncie rzeczy to jest walka dwóch sił, dwóch dobra i zła.
Świata dokąd zmierzam, bo nie daj Boże prawdę powiem. Miast pytać spać orków pacierzy, ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? O cel i sens nie pytaj świata, choć wie, co będzie i co było. Miast pytać pomódl się za lato i za pachnącą chlebem miłość. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Chowa i zdobinę, Chowa i zdobinę, Chowa i zdobinę, dokąd zmierzasz, Panie? Świata o recepty, które uleczą ludzkość całą. Miast pytać raczej pogroź szeptem, by się ta jedna uśmiechała. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie?
Kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja, 22:55. Rozmawiamy.
Szczęść Boże. Ja przepraszam za mój głos. Jestem podziębiona, ale chciałam bardzo o coś zapytać.
To mów jeszcze i skąd?
Chciałam zapytać o Dmowskiego powieść Bujne chwasty. Ja to kiedyś dosyć dawno czytałam, więc szczegółów nie pamiętam, ale chodziło dokładnie o to, że handel żydowski wypierał Polski. a bardzo ostro ocenił, nie wiem, czy właśnie tą, czy jeszcze jakaś inna była powieść Dmowskiego, bardzo ostro ocenił Wańkowicz, że to, że bardzo marna literatura i że no oczywiście, że antysemicka, o coś w tym rodzaju. Czy panowie mogliby się wypowiedzieć na ten temat? Dziękuję.
Dobrze, kto mówi jeszcze, skąd?
Aha, Anna z Wrocławia.
Pani Anna Wrocław. Dziękuję bardzo, panie Wrocławianie.
Powieść Bujne chwasty nie napisał Roman Dmowski, tylko Artur Gruszecki, wybitny polski naturalista, założyciel czasopisma Wędrowiec, które było kolebką polskiego naturalizmu, czyli kierunku w literaturze, który zmierzał do maksymalnie obiektywnego, werystycznego, dokładnego, empirycznego opisu rzeczywistości. I powieść Bujne chwasty no, jest taką powieścią, która właśnie opisuje rolę społeczności żydowskiej w Polsce doby zaborów. Czy jest to opis prawdziwy, obiektywny? Wydaje się, że w dużej mierze tak. Ta powieść została w latach 90. wznowiona, więc myślę, że jest uchwytna, ale na pewno nie jest to powieść, która jest poprawna politycznie. Natomiast co do twórczości literackiej Romana Dmowskiego, tutaj opinie rzeczywiście nie są podzielone. Rzeczywiście Roman Dmowski był przeciętnym powieściopisarzem. To nie była główna dziedzina jego działalności. Ambicje jego powieść Dziedzictwo rzeczywiście jest taką powieścią przeciętną, można powiedzieć, pod względem literackim. Natomiast Roman Dmowski był znakomitym literatem, znakomitym publicystą. Jego siła słowa, styl, umiejętność przełożenia myśli na znakomite figury słowne, stylistyczne, to sprawia, że jego stanowisko w polskiej literaturze jest niezwykle wysokie. Można śmiało, jeśli chodzi o talent polemiczny, publicystyczny, postawić Romana Dmowskiego na równi ze Stanisławem Brzozowskim. Można powiedzieć, że arcydziełem polskiej publicystyki politycznej, na pewno zasługującym na dołączenie tego dzieła do serii tomiku, do serii prestiżowej serii Biblioteki Narodowej, są myśli nowoczesnego Polaka. Są to myśli rzeczywiście na czasie i nowoczesne. Roman Dmowski w gruncie rzeczy był takim najbardziej konsekwentnym pozytywistą w polskiej tradycji myślenia o narodzie. Więc oczywiście w myśli Romana Dmowskiego należy się wsłuchiwać tak samo jak w mowy Józefa Piłsudskiego czy w muzykę Jana Ignacego, przepraszam, Jana Paderewskiego.
Tak. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Czy jeszcze pan poseł chciał spojrzeć?
Nie, już. Dziękuję
tak.
bardzo.
Bardzo prosimy, jest z nami pani, tak? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się siostra Natalia ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi z Włocławka.
Witamy.
Serdecznie chcę podziękować za wspaniałą audycję. Ubolewam, że nie mogłam całości wysłuchać. I chciałam się podzielić taką myślą. Nasze zgromadzenie powstało w XIX wieku. Tutaj w tej audycji wątków było bardzo dużo, bo i romantyzm, i pozytywizm, i tak dalej. I chciałam takie świadectwo złożyć, że mam wiele bardzo osobistych odniesień do literatury epoki romantyzmu, w jaki sposób ona mnie kształtowała, w jaki sposób mój dom, moje rodzeństwo było tutaj dla mnie takim przykładem umiłowania tej literatury. Ale dużą wdzięczność, ogromną, serdeczną mam właśnie wobec historii naszego zgromadzenia. Ono powstało właśnie w XIX wieku i w swej nazwie i w swoich korzeniach nawiązuje do idei pracy, więcej do idei wspólnej pracy. A my, niosąc to przesłanie historyczne, mamy nawiązywać i wyrażać apostolski wymiar pracy. Ten wątek i wymiar pracy w literaturze też się dzisiaj przejawiał. I bardzo serdecznie chcę podziękować tutaj gościom, profesorom, ojcu i naszym założycielom, matce Franciszce Rakowskiej i słudze Bożemu biskupowi Wojciechowi Owczarkowi, za wydobycie właśnie tej idei pracy, nie tylko właśnie w kontekście literatury czy historii, bo zgromadzenie powstało podczas zaboru rosyjskiego, ale też tego odniesienia w kontekście nadprzyrodzonym. I Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą audycję. Rozłączę się, żeby nie zabierać pewnie cennego.
Proszę bardzo, siostro, a możemy w internecie znaleźć już pierwszą część dzisiaj nawet, jeżeli się nie mylę. Na pewno jutro rano. Tak. To, co było w części telewizji.
Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy serdecznie.
Do tego, co usłyszeliśmy od siostry Natalii, ja bym dodał jeszcze taki niezwykły splot właśnie życia wspólnot zakonnych i życia literackiego, dziejów literatury XIX stulecia. Kilka przykładów natychmiast przychodzi do głowy w związku z romantyzmem, chociażby z tą praktyką wspólnego życia pobożnych, samotnych mężczyzn, jaką był domek, tak zwany domek Jańskiego, to przedsięwzięcie emigracyjne, z którego później rodzi się wspólnota księży zmartwychwstańców, niezwykle zasłużona dla, zwłaszcza na polu pracy z Polonią na całym świecie. Ale takich przykładów można znaleźć więcej. Myślę, że także w literaturze pozytywizmu by wspomnieć chociażby o emancypantkach Bolesława Prusa. Tak. A dodałbym jeszcze do tych przykładów przepiękną opowieść o kimś, kto był nazywany najpiękniejszym człowiekiem naszego pokolenia. Tak, o bracie Albercie. Przecież wspaniale zapowiadającym się malarzu Adamie Chmielowskim, który założył to zgromadzenie służące najuboższym. Wówczas mówiono. Przykłady można byłoby mnożyć. Znaczy, z jednej strony wiek XIX to czas kasat klasztorów, jakiegoś kryzysu czy końca drogi niektórych wspólnot, a z drugiej strony właśnie takich niezwykłych narodzin wspólnot, o której jednej historii wspomniała siostra Natalia, a można byłoby rzecz jeszcze szerzej teraz omówić.
Takich właśnie, jak błogosławiony Honorat Koźmiński, twórca wspólnot tercjarskich pracujących wśród robotników, nazwany przez badaczkę jego życia Ewę Deptułę-Jabłońską Bożym Organicznikiem. Tak. Ale też można wymienić chociażby, czy przypomnieć fakt, że taki wybitny krytyk literacki Adam Grzymała-Siedlecki, przez pewien czas pracujący w Bydgoszczy, mający tam swoją siedzibę, Izbę Pamięci do dzisiaj, określił Bolesława Prusa pozytywistą ewangelicznym, ponieważ w swojej ewolucji twórczej Bolesław Prus coraz większy nacisk kładł na wpływ właśnie etyki chrześcijańskiej, etyki ewangelicznej na wzbogacanie ruchu organicznego w Polsce. To pokazują pięknie jego nowele, opowiadania z okresów późniejszego, na przykład Widzenie, na przykład Sen, ale też właśnie o takim pobudzaniu się do życia duchowego i zarazem poszerzaniu działalności społecznej traktuje mniej znana powieść Bolesława Prusa Emancypantki.
No i jeszcze w związku z tym wątkiem nie mógłbym spokojnie zasnąć, gdybym nie przypomniał o Edmundzie Bojanowskim, błogosławionym z Wielkopolski, który zresztą też pozostawił po sobie bardzo interesujące pisma, na który powołał tę zgromadzenie, które przede wszystkim pracy wychowawczej z dziećmi się poświęciło.
No, Wielkopolska obfitowała w księży organiczników.
Pracujących tak, jak pozytywiści. No, ksiądz Piotr Wawrzyniak też się mieści
tak,
tutaj
Augustyn
mocno.
Samarzewski.
Tak, August Zalewski.
Ludwik Posadzy.
Tak, możemy wymienić. Mamy telefony kolejne. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
O, bardzo źle słyszę jakoś.
My dobrze, to niech pani próbuje coś mówić.
Aha, więc chciałam powiedzieć, że w powieści Żeromskiego Wierna rzeka, właśnie powstaniec od Rowąż, ukrywany właśnie w polskim majątku, a wydany w knajpie tam, w karczmie, no wiedzą przecież panowie, gdzie, jak to się stało i kto go wydał, nie? Halo?
No, domyślamy się, ale...
No właśnie, to jest też odpowiedź, jak to było. No później jeszcze chciałam nawiązać do tego, że Tolstoj też ubolewał nad powstańcami i w jego opowiadaniu Za co, nie? To też jest właśnie pokazany powstaniec, który właśnie został wywieziony na Sybir, a żona razem z nim powędrowała. I jakie on tam, nie wiem, czy to jest znane państwu, ale właśnie ta powieść jest taka też strasznie bolesna, jak on, ile on tam przecierpiał i tam pokazany jest taki wątek psychologiczny, że ta żona taka wierna była, że chciała z nim pojechać na tą Syberię, że tam dzieci pomarły, że później on chciał, użyli takiego podstępu, że niby dzieci mieli prawo sprowadzić do Polski, a to on był ukryty tam niby i później został wydany przez kozaka i znowu przeszedł Gehennę, bo był strasznie skatowany i z powrotem wydany na tą Syberię.
Tak. No pani Janno, tych zesłań będzie dużo opisanych przeróżnych tutaj, zresztą przez romantyków, przez pozytywistów, także młodą Polskę też jest nawiązanie. No my żeśmy przeszli przez
polski los.
Tak, ten polski los i rosyjskie kazamaty, carskie kazamaty, potem również mamy komunistyczny, prawda, bolszewizm. No więc no, te stosunki ze sąsiadem teraz obecnie były, jakie były. Zresztą tego nie ukrywamy my. Troszeczkę on ukrywa, mówiąc o przynajmniej w liczbach. To jest ta rzeczywistość. A rzeczywiście ta, ale jednak tak powiem, może bardziej panowie polonistyczni, może to inaczej brzmi, bo dzieło jest napisane. Ale to takie współżycie przedwojenne z nacjami było ogólnie poprawne, prawda? Bo Polska nie była jakimś jednak krajem jakichś walk, bitew wewnętrznych. Raczej te wszystkie miasta wskazuje na to, że jednak była tutaj w Polsce. Wiadomo, że naród polski miał prawa, jakie miał, bo to było państwo polskie, ale nie było jakichś tam większych prześladowań, co by Polaków nie spotykało wszędzie indziej na świecie, tak powiedzmy, nie?
No tak, tak.
Szczerze.
Tak, no. Oczywiście, że pewnie można byłoby wskazywać i takie przykłady, które nie byłyby powodem do chluby, natomiast...
Ale mało ich jest
i pewnie należałoby pokazać to, o czym zresztą też pozytywiści o tyle, ile mogli o tym mówić, o tym wspominali, że na przykład antysemityzm bywał no, zaszczepiany przez zaborcę na zasadzie pewnych prowokacji, pewnych działań, które miały doprowadzić, no, znów posługując się do sformułowaniem Bolesława Prusa, do pogłębienia tego rozkładu tak. społecznego.
Na
do...
przykład no, dzięki metodzie sztucznej emigracji, tak, na przykład była taka fala wysiedleń Żydów nazywanych Litwakami z terenów Cesarstwa Rosyjskiego i przesiedlanych na ziemię polskie, co siłą rzeczy wywoływało pewne napięcia, pewne konflikty, ale one nigdy nie przeradzały się w jakieś straszne rzeczy, z którymi mieliśmy do czynienia w innych miejscach Europy.
Oczywiście ta praca ducha, o której mówimy w odniesieniu do literatury i do kultury polskiej, ona się też równolegle odbywała w literaturach i kulturach narodów, które dawniej tworzyły z nami wspólną Rzeczpospolitą. No, czy myślę o kulturze litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej. Ale to jest też tak niezwykle, proszę, niezwykle znaczące.
Pisarz pisał tak. językiem, jaki wtedy używano. Przedstawiciel Raymond, prawda?
Ale wówczas nie było politycznej poprawności.
Takie były.
A jak czytamy trylogię, tam są wszyscy kompanami. Czytamy Litwin, Rusin, Szkot, prawda, Polak. Są równymi braćmi, tak? Dziećmi jednej matki. Eius de Matris, tak?
No, zobaczmy.
Chociaż tam, gdzie na przykład brakło jakiegoś ducha i szlachetności, no to była pewna kara i ktoś tam gdzieś tam dyndał, prawda?
Czasy bywały okrutne. Ale wracając jeszcze na moment do tej wspólnoty, z jednej strony traconej, bo kolejne narody jakby wybijają się na swoją niezależność, zyskują samowiedzę, właśnie Litwini, Białorusini, Ukraińcy. Zobaczmy, jak pięknie się teraz rzecz układa, że ten największy z romantycznych poetów jest, powiedzieć można, wspólnym dziedzictwem pierwszej Rzeczpospolitej, bo jego pomniki znaleźć można i na Białorusi, i na Ukrainie, i oczywiście w Wilnie, innych miejscach Litwy. Jak widać, że do tego wspólnego romantycznego dziedzictwa się odnosimy z taką wielką
satysfakcją. Trudno, żeby Henryk Sienkiewicz kierował akcją tak, że Bohun by uciekł Motyjowskiego, prawda? No to już nie róbmy tutaj sobie żartów. Mamy telefony kolejne jeszcze. Proszę
Hello.
Bardzo. Tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania serdecznie ojcu Januszowi, który mi imponuje swoją wiedzą literacką, naprawdę i nie tylko. No oczywiście panom profesorom, którzy imponują mi jeszcze bardziej jako profesorowie. Chciałabym podziękować szalenie, tak jak inni, za tę audycję i żeby było ich więcej i żeby w narodowej, jak to pan Kurski teraz prowadzi, tej narodowej, narodowych mediach, żeby no, były jakieś programy rzeczywiście literackie, bo to jest szalenie ważne. Na przykład jak panowie profesorowie tłumaczą, rzeczywiście człowiek wreszcie wraca jakby do źródeł, a nawet w lekturach w tej chwili, no Żeromski mój ukochany, żeby wrócił do tych lektur i żeby byli nauczyciele, którzy nie powinni się bać o to, czy stracą pracę, tylko raczej czy potrafią tłumaczyć uczniom tak pięknie, jak panowie profesorowie tłumaczą. To jest jedno. Ale trochę przekornie chciałabym... Aha, i panowie mówili o Brzozowskim. I ja przyznam, że dzięki panom może wrócę do Brzozowskiego, bo nigdy, szczerze mówiąc, za bardzo się w niego nie wgryzłam. Natomiast wiem, że Legenda Młodej Polski przeglądałam i o płomieniach... Płomienie to bardzo pobieżnie. W każdym razie muszę do tego wrócić, skoro ten eto no, bo to pracy, ale zawsze u Żeromskiego było mi to bliższe. Ale wracając jeszcze do tego, że ja chcę tak przekornie wrócić do źródeł, to znaczy była mowa o tym, jak Kościół jednak, prawda, jakoś no, spełniał rolę, czy też przecież niektórzy ludzie tylko mieli książeczki do nabożeństwa i poprzez te zabory to niektórzy przeszli, kolejne pokolenia przekazywały sobie, ale to jeszcze nie to, co chcę powiedzieć. Mianowicie, nie wiem, może był wymieniony, chociaż to nie było w kanonie, że tak powiem, w dzisiejszej rozmowy, no, Jan Kochanowski, który jego czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, to nie tylko przez pierwszą Rzeczpospolitą, nie tylko przez zabory i teraz śpiewamy to i jest to najpiękniejszy hymn, przed którym pochylił się też Rej, który po 25 lat od niego starszy powiedział, po tym usłyszawszy ten hymn i tę pieśń właściwie, że, no, że Kochanowski oddał mu, że tak powiem, pierwszeństwo. Po prostu Kochanowski, mimo że nie mieści się w tych prawda, przedziałach no, romantyzmu czy pozytywizmu, kiedy to panowały, kiedy byliśmy pod zaborami, to jednak gdyby nie Kochanowski, to nie byłoby w ogóle literatury. I dlatego chciałam go też jakoś uhonorować dzisiaj, ponieważ kocham jego psalmy, kocham jego psał też, Dawid piękny, tłumaczony właściwie, podobnie jak Boy. On nie tyle przetłumaczył psał też, tylko jakoś go po prostu przełożył tak, że to jest właściwie jego osobiste dzieło także. No, kocham też Treny. Pamiętam jako, nie wiem czy teraz młodzież w szkole analizuje Treny. Pamiętam jak jako dziewczynka szalenie przeżywałam tę śmierć Urszulki. Nie wiem czy teraz to wszystko nie powinno wrócić w tej nowej Polsce, w której ma być wspólnota, ma być mowa o odrodzeniu tych wszystkich wartości. Serdecznie panom dziękuję, panom profesorom, ojcu prowadzącemu i czekam na następne takie, nawet żeby to było nawet o jednym autorze, chociażby na przykład o Żeromskim, żeby autorsko można byłoby to wszystko prześledzić, bo ludzie rzeczywiście odeszliśmy od literatury i ciągle o tej polityce i ciągle te sfary. Może by muzyka łagodzi obyczaje, ale myślę, że literatura jeszcze bardziej jest potrzebna i nigdy nie zawodzi. Serdeczne dzięki raz jeszcze i z Bogiem.
Dziękuję Bogiem
bardzo, pani Mario.
Pewnie się zgadzamy.
Tak, o Żeromskim bardzo chętnie, ale ja bym dopowiedział jeszcze dwa słowa do tego, co usłyszeliśmy od pani Marii o Janie Kochanowskim. To jest też coś niezwykłego, że właśnie w drugiej połowie XIX wieku przecież były pilniejsze zadania, a tymczasem podejmuje się edycję pism Jana Kochanowskiego, fundowane są tablice w miejscach związanych z Kochanowskim. Czy to lektura, ponowna lektura tekstów staropolskich no, była dla pokolenia pozytywistów czymś ogromnie, ogromnie cennym i ważnym. Powiedzieć można, że bez chociażby tych licznych pamiętników staropolskich przecież nie byłoby trylogii, prawda? Więc tak. to ta ciągłość, związek z Rzeczpospolitą, która już nie była faktem politycznym, ale była faktem pozostającym w świadomości, no było czymś ogromnie, ogromnie cennym i ważnym.
Prosty przykład. Henryk Sienkiewicz debiutuje jako autor rozpraw historyczno-literackich na temat Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Kaspra Miaskowskiego. Poetów bezpośrednio zainspirowanych Kochanowskim. Więc ta znajomość poezji barokowej też procentuje właśnie w wyposażeniu stylistycznym, ideowym bohaterów trylogii.
Mamy kolejny telefon, odbierzemy jeszcze do godziny 23.30 z minutami. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Tak.
Jesteśmy na antenie, ale nie wiem, dlaczego pani nie słychać. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy. Ale też coś nam tutaj przerywa. Może jeszcze raz pani spróbuje, bo mamy pecha. Proszę bardzo, halo. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy. Teraz mamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku mamy.
Z tej strony Teresa, ale słyszę, że jeszcze ktoś jest.
Nie, tylko proszę przyciszyć radio, bo jest to.
Ja już jestem, dobrze, tak. Przycisz radio, Andrzej, przycisz radio.
Panie Andrzeju, prosimy przycisz radio, a pani nie.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku mamy.
Z tej strony Teresa, ale już w tej chwili będę mówić chyba Tereska, bo wydaje mi się, że jeszcze jedna albo nawet dwie panie Teresy z Warszawy dzwonią, tak żeby to się jakoś odróżniało. Pięknie dziękuję za dzisiejszą audycję. Rzeczywiście, tak jak kilka osób już mówiło, przydałyby się co jakiś czas. Może takie różne okresy, a może rzeczywiście jeden autor. Ale teraz do rzeczy. Zupełnie, czy absolutnie zgadzam się z postaciami wymienionymi, takimi najważniejszymi. Z tym, że rozciągnęłabym termin wieszcz, nie tylko na naszych trzech, a niektórzy chcą czterech wieszczów z Norwidem, ale właśnie nawet na, ponieważ to jest znaczenie, patriotyzm, znaczenie dla kultury, dla narodu, także i na Sienkiewicza, na wymienione postaci, na Rejmonta, na Orzeszkową, nawet Dąbrowską, a kogo bym dodała? Czyli poszerzyłabym to, powiedzmy, tą półeczkę, na której umieszczamy wieszczów. Trochę się właśnie nie zgadzam z tymi trzema, czterema, ale to jest moje osobiste zdanie. Ciekawa jestem zdania panów profesorów na ten temat. Dodałabym do wieszczów jeszcze Marię Rodziewiczówną. Nie wiem, czy ona wypadła poza czasokres założony przez panów profesorów. Czy tutaj pokutuje to, że zarzucają tej wspaniałej autorce cały czas, że troszkę niższy albo nierówny poziom. Ale jeżeli chodzi o patriotyzm i budowanie ducha, to czy De Vaitis, czy Leśni Ludzie, czy no cały szereg powieści nadających się i dla młodzieży, ale także i dla dorosłych, w którym w każdej powieści jest ogromny patriotyzm. Zresztą proszę przypomnieć film, który był Powstanie Warszawskie z Kronik, gdzie powstańcy odkrywają w piwnicach Marię Rodziewiczówną, jak ją kręcą, jak ją adorują. Też jej, z jej książkami całe chówce harcerskie, skautowskie z Latem Leśnych Ludzi po prostu żyły i uczyły się patriotyzmu. I zresztą to całe jej życie, to i romantyzm, i pozytywizm w pracy, i jeżeli chodzi o powieści, ale także i na własnej ziemi, ta obrona jej własnej ziemi. Więc dodałabym jeszcze tu Marię Rodziewiczówną i prosiła o ustosunkowanie. I jeszcze dodałabym, rozszerzyłabym jeszcze bardziej, ja się spotkałam z tym, nie jest to mój taki tylko pogląd osobisty, też się spotkałam w rozmowie z pewną osobą, że rozszerzyła w swoim rozumieniu i bardzo mi to pasuje i też to przyjęłam, określenie wieszcza nie tylko do literatury, bo dzisiaj mamy literaturę, więc poeci i pisarze, powieściopisarze, ale rozszerzyłabym na krzewiących ducha narodu malarzy Matejko i muzyków Chopin. Muzyka Chopina to armaty ukryte wśród nut. To, to ocena cara, który zabronił wykonywania muzyki Chopina. I później to samo zrobili Niemcy, hitlerowcy. Też Chopin przez swoją polskość i właściwie to, że był tym właśnie wieszczem narodowym, muzycznym, został wykreślony z możliwości wykonywania u nas. Podziękowałabym pięknie i poprosiłabym o komentarz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani Tereso. Pozdrawiamy. Na wieki wieków, amen. No.
Podgłoś.
Rzeczywiście w literaturoznawstwie tak jest, że czy w humanistyce generalnie, że pojęcia nie trzeba... Pojęcie, czy należy stosować tak ściśle. Słowo wieszcz rzeczywiście może być rozszerzone. No tak się przyjęło w polskiej tradycji, że wieszczów generalnie umieszczamy w epoce romantycznej, ale Maria Rodziewiczówna rzeczywiście skalą swojego oddziaływania dorównywała wielkim poetom romantycznym. Posługiwała się innym medium gatunkowym, jaką jest powieść. Te powieści często rzeczywiście miały rangę taką literatury popularnej. Ona należała do obiegu popularnego, ale dzięki temu bardziej intensywnie przenikały do mas. Ale oczywiście Rodziewiczówna też była autorką wybitnych powieści z De Vaitisem na czele, która to powieść została także wydana w serii Biblioteka Narodowa, a taka edycja to już właśnie zaświadcza o tym, o randze utworu. Takim faktem potwierdzającym ogromną rangę twórczości Rodziewiczówny jest też fakt docenienia tej twórczości przez Henryka Sienkiewicza, który napisał piękną laudację w 1911 roku z okazji jubileuszu tej pisarki, która była czczona przez Polaków rzeczywiście na równi z największymi pisarzami. Także oczywiście, jak najbardziej. Słowo wieszcz rzeczywiście jest w swojej etymologii pojęciem szerszym, wziętym z kultury religijnej. Wieszcz to nie tylko twórca pięknych słów, ale to też człowiek, który nie rozsiewa, niesie wieści, wartości moralne, ale także potrafi w jakiś sposób coś przepowiedzieć. W tym sensie można powiedzieć, że romantycy przewidywali pewne wydarzenia historyczne, wyczuwali, ale także wyczuwali je pozytywiści. Na przykład właśnie to, że w Rosji wybuchnie rewolucja bolszewicka, przeczuwał na równi Zygmunt Krasiński, jak i Henryk Sienkiewicz. To, że Polak zostanie wybrany papieżem, przewidział zarówno Juliusz Słowacki, jak i Bolesław Prus. To oni snuli wizję, że Polak będzie papieżem w przyszłości XX wieku. Także oczywiście są to pojęcia szerokie.
A nie wiem jeszcze, jak Edward Ossendowski.
Antoni
Ossendowski.
Jakbyśmy widzieli jego, bo to jest taki okres, też wielki, zapomniany, no ta powieść Lenin, prawda?
Tak.
I przez kraje te różne, bardzo też charakterystyczne.
Na indeksie.
Ale chyba międzywojenny raczej.
Tak, w okresie międzywojennego i rzeczywiście oczekujący na powrót. To nie ulega kwestii. A jeszcze przez moment pozostając przy tym temacie zadanym przez panią Teresę, no wiesz, to jest także ten, który jest z narodem, ze wspólnotą w momentach szczególnej próby. I ten finał losów, finał życia Marii Rodziewiczówny jest szczególnie przejmujący, prawda? Te sceny, które może nawet pamiętamy z filmu Powstanie Warszawskie, tego filmu paradokumentalnego, kiedy sędziwa pisarka jest wynoszona, przenoszona z jednej części Warszawy do drugiej, kiedy w czasie Powstania Warszawskiego dzieli z mieszkańcami stolicy ten straszny los, no i niebawem po ewakuacji z miasta umiera, no to jest szczególna puenta tej polskiej biografii. Ale żeby jeszcze nie przeoczyć jednego wieszcza, to pozwolę sobie dodać wspomnienie Józefa Ignacego Kraszewskiego, bo wieszcz to również ten, który ma we wspólnocie taką szczególną pozycję, który jest swego rodzaju przewodnikiem, autorytetem w rozmaitych kwestiach dotyczących losu ogółu. I tu chciałbym przypomnieć takie wydarzenie, może dziś rzadko przypominane, a dla wspólnoty narodowej i wówczas ogromnie ważne, czy jubileusz 50-lecia twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, obchodzony w 1879 roku w Krakowie, kiedy do Krakowa ze wszystkich stron dawnej Rzeczpospolitej z darami przybywają czytelnicy Kraszewskiego, czcząc w nim nie tylko wybitnego pisarza, ale właśnie męża stanu, czcząc kogoś, kto uosabia ideę polskiej wolności, uosabia polską myśl. No jest też takim tragicznym splotem to, że po tym momencie triumfu niebawem oskarżony przez władze pruskie Kraszewski trafia do więzienia i w takich dramatycznych okolicznościach jego następne lata życia przebiegają. Ale o tej szczególnej roli Kraszewskiego dla Polaków XIX stulecia, myślę, że roli, która jednak tak ciągle pozostaje ważna, nie wolno zapominać.
A jeszcze na koniec, ale zapomnieliśmy, nie to, że specjalnie, tylko wiadomo, bo i tak dzisiaj było mnóstwo tych pięknych postaci, ale też i twórczość dla dzieci, dla młodzieży.
O, to jest ogromnie ważne. Ważne
pole. Ile te baśnie, te legendy wykarmiły emocjonalnie polskich dzieci, prawda? Maria Konopnicka, no właśnie
Henryk Sienkiewicz,
tak, Artur Opman,
tak. Piotr Gomolicki.
Tak, gdyśmy szukali aż do czasu nad międzywojnia, więc jest o czym rozmawiać. Ja myślę tak, obiecuję naszym słuchaczom, jeżeli panowie tylko się zgodzą, możemy też jeszcze jakoś uzupełnić jakiegoś jednego profesora, czy wymieniać się, ale co jakiś moment pan profesor się zgadza, tak?
Jeżeli... Nie mamy wyboru, to jest służba,
Żeby może tak nie zmęczyć, ale tak powiedzmy co dwa miesiące, wziąć sobie jakiś albo okres, albo wielkiego pisarza i go tak dokładnie przeanalizować, dać przykłady, może
poczytać też,
bo mamy też dużo literatury już nagranej poprzez naszą lekturę. Teraz czytamy Kowalis, mieliśmy nie tak dawno też właśnie Józefa Kraszewskiego i były...
Lubonie, prawda? Były czytane,
Też dzięki Poznaniowi. Pan Mikołajczak nam tutaj, profesor, też z języka polskiego zresztą, tylko ze strony tej nie historii,
tak,
tylko
językoznawczej.
Tak, i pan Krzysztof Klub z Muzeum Kraszewskiego, prawda?
Tak jest.
Który rekomendował.
Tak więc dzisiaj to możemy na pewno się jakoś tam umówić, a daty będziemy podawać. To cóż, jeśli chodzi o pewne podsumowanie pewnie już teraz, może zbierzmy takie te owoce dojrzałe, piękne, jeśli chodzi o literaturę polską, o literaturę, która tworzyła i umacniała niepodległość. Pierw niepodległość mogła się zaistnieć, ale potem dalej ją kształtowała. Prosiłem bardzo, panowie, wolne to jeszcze takie głosy, panowie profesorowie. A więc mamy tak rok 1918, Polska się odradza, Polska jest wdzięczna czynowi zbrojnemu, legionom, żołnierzom i walczącym w Polsce, ale także i poza granicami. Mówimy tu o Legii Niebieskiej, prawda? Tej Armii Niebieskiej generała Hallera i nie tylko. Mamy wielkich Polaków, Paderewski i działających też na rzecz tego, by Polska zaistniała z powrotem, ale są też lektury. Jest poezja i proza ku pokrzepieniu serc. I tutaj ukłaniamy się.
To jak to podsumować?
Jak to podsumować?
Ja uparcie będę powtarzał, że Polacy muszą łączyć te dwie sfery, racjonalną i duchową, przyziemną i tą bardziej wzniosłą.
Czyli fides et ratio.
Fides et ratio, tak jest. To wszystko w encyklice Leona XIII.
I Ojca Świętego Jana Pawła II.
Tylko ja do czasów pozytywizmu zawsze nawiązuję.
Czyli można powiedzieć, że romantycy dawali paliwo duchowe.
Tak. Pozytywiści to paliwo spalali w pracy u podstaw.
A młoda Polska to wszystko...
A młoda Polska umiejętnie godziła to, bo przecież Stanisław Wyspiański tyle szczerpał z romantyków, co konfrontował się z myślą największego pozytywisty, najbardziej konsekwentnego pozytywisty Romana Dmowskiego, o czym mamy.
Jest. Pan profesor to podsumował Maciej Gloger z Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i pan profesor Wiesław Ratajczak, historyk literatury z Poznania.
No, to jest tak przepiękne dziedzictwo i też mam telefony słuchaczy, przekonują
dziękujemy za te telefony.
Nas o tym, że nie jest to tylko przekonanie historyków literatury.
Że jesteśmy sami.
Tak, że to jest ważne, że to jest żywe, że to nie są zakurzone tomy na półce, ale element to żywego dziedzictwa. Oczywiście jak w przypadku każdej tradycji, no jest konieczne takie przewietrzanie tych zbiorów, spoglądanie na to, co jest dziś jakoś szczególnie aktualne, ale bez wątpienia mamy do czego się odwoływać. I tak to jest w kulturze, tak to jest w życiu duchowym, że tutaj postęp, współczesność, no troszeczkę inaczej powinny być rozumiałe. To są frazesy. Okazuje się, że współczesne są także te książki, o których mówiliśmy, może one nawet częściej okazują się trafiać w nasze współczesne problemy niż literatura dzisiaj pisana i wydawana.
Ile pokoleń już przeczytało Sienkiewicza? Jeszcze raz.
Starajmy się wracać do Sienkiewicza.
Czytajmy. Kto będzie czytał te, mówię, niektóre gnioty czy knoty, jak to się mówi.
No zobaczymy, co wytrzyma próbę czasu.
No zobaczymy.
Tak.
A mam takie pytanie osobiste. Jak panowie czytają? Bo na pewno czytacie w kółku wracacie. Czy jedna książka ta materialna, papierowa, pisana, można powiedzieć, papier drukarski, czy już te medialne może...
Nigdy no w życiu do rąk nie biorę żadnych notebooków. Komputer traktuję tylko jako maszynę do pisania, no i też czasami oczywiście jakieś tam źródło.
Tak czułem, bo jednak to jest...
Ale książka musi być drukowana, to musi być fizyczny kontakt.
To ona pachnie,
książka jest przedmiotem.
Tak, ja bym dodał jeszcze, chociaż oczywiście książka drukowana tak jest tym medium najpiękniejszym, to jednak dodałbym, że najwielkim darem dzisiejszej techniki jest książka czytana. Zwłaszcza czytana przez dobrych aktorów. To jest właśnie powrót do takiej, być może właśnie do jednej z tych sytuacji, o których mówiliśmy.
Ale nie jeżdżenie
głośnego odczytywania.
Nie jeżdżenie palcem po szkle, nie?
Nie. Jest to jednak zbyt techniczne.
Cóż, producenci tych będą nam teraz złorzeczyć, ale to nic, my kończymy.
Ale na bezludnej wyspie nawet i z laptopa można się...
Gdyby człowiek się znalazł nawet tutaj wysłał. Dziękuję bardzo za to spotkanie dzisiejsze, kilkugodzinne, ale obfite w piękne rozmowy i w piękne też tutaj nasze wiadomości, które mogliśmy z obecności panów profesorów pogłębić. Raz jeszcze przypomnę, literatura i niepodległość to temat naszych rozmów, które się zakończyły. Nasi goście, pan profesor Wiesław Ratajczak, pan profesor Maciej Gloger. Dziękujemy i do następnego spotkania na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, Ufamy niedługo.